Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja. I tak jak mówiliśmy na końcu rozmów niedokończonych po 18.15, zapraszamy, przenosimy się na te rozmowy do tutaj Radia Maryja, do naszego studia i ponownie gościmy naszych gości, których właściwie już nie muszę przedstawiać, ale dla przypomnienia pan Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków, zaangażowany w różne patriotyczne przedsięwzięcia, przede wszystkim właśnie związane tutaj z Polską 20-letnią nie tylko.
Witam. Szczęść Boże, witam ojca, witam państwa.
I jeszcze na nieszczęście, czy na szczęście radny
Warszawy.
Tak, radny w Warszawie, to jest jaka dzielnica?
Ochota.
Ochota. Znany. I oczywiście pan Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji Łączka, autor wielu, wielu książek. Już teraz bym pewnie już nie zapamiętał. Jeszcze kiedyś można byłoby wymienić, bo było ich pewnie z 5, a teraz już jest ponad kilkanaście, tak?
No, kilkanaście może nie, ale już tak do 10 zaczynam dobijać. Rzeczywiście to są książki o takich dziwnych tytułach, prawda? Bestie, no, oprawcy.
Tak, no bo kiedyś było ale zawsze bestie, to już byśmy wiedzieli, a teraz bestie 1, bestie 2, oprawcy. Jeszcze było
moje, ale moje spotkania z bestiami ostatnio, no ale ci ludzie zasłużyli moim zdaniem, prawda, na takie...
Ale też co warto dodać, bo Tadeuszowi Płużańskiemu pewnie niezręcznie mówić, każda z tych książek stawała się bestsellerem i tak jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy je czytają, mówią, że w większości one ukształtowały ich sposób myślenia właśnie też o tym, o czym pewnie dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozmowę, czyli o prawdzie historycznej.
No, wiele osób też namawia mnie, żeby z tymi książkami wejść do szkół, ale to jest nie moja domena, prawda? To muszą być programy nauczania właśnie tak ukształtowane, żeby te książki się znalazły.
Do tego kadzidła jeszcze ja się dołączę, bo powiem, że kiedyś pan Tadeusz gościł jako gość tak zwanych kalejdoskopów młodych, naszych studentów. Takie były rozmowy.
Bardzo był fajny program.
No i studenci wtedy po pierwsze się spotkają z taką reakcją, że nie chcieli właściwie kończyć tego programu. Zrobiły się dwie czy części i się, bo zawsze było tak, że trzeba było mówimy jeszcze chwilę, jeszcze rozmawiamy, prawda? A tu było takie, no nie było końca, były pytania, pierwsze pytania od nich pochodzące, prawda? I to było bardzo takie ciekawe doświadczenie i myślę, że chyba to jest jedno z ciekawszych tych takich spotkań.
Bardzo, ja to zapamiętałem oczywiście bardzo, bardzo sympatycznie, ale też muszę powiedzieć, że coraz więcej szkół też zaprasza takie osoby jak ja na spotkania. Sądzę, że no, nauczyciele też przestają się bać. To jest nieważne, prawda, żeby po tym czasie komuny jednak otworzyć też umysły, prawda, i żeby umożliwić młodzieży kontakt z taką historią, no, prawdziwą historią. I to się dzieje, to się szczęśliwie dzieje.
Tu się stykamy z czymś niesamowitym, bo pan mówi, że po końcu komuna. Przecież komunizm w Polsce skończył się w 1989 roku. Tak według niektórych wskazań.
Tak zapowiedziała w studio telewizji Joanna Szczepkowska po 4 czerwca 89. Natomiast ja niestety obawiam się, że ten komunizm nie skończył się tak łatwo w 89 roku. Komuniści spadli na cztery łapy i pewne pokłosie tego okresu możemy odczuwać do chwili obecnej. Dzisiaj w tej części pierwszej w telewizji i w radio mówiliśmy o tym, że jest jedna rzecz, która zapoczątkowała ten okres, który nazywamy III Rzeczpospolitą, a tą rzeczą niestety był grzech założycielski, jakim było zrelatywizowanie i zrównanie dobra i zła. Przy okrągłym stole wcześniej w czasie ustaleń w Magdalence zapewniono komunistom, można powiedzieć, miękkie lądowanie. Ale tym samym zła nie nazwano złem, dobra nie nazwano dobrem. I tak borykamy się już 26 rok z taką rzeczywistością, w której zbrodniarz i osoba, która wprowadzała stan wojenny w Polsce, Wojciech Jaruzelski, jeszcze 5 lat temu stoi obok prezydenta Bronisława Komorowskiego podczas uroczystości na placu Piłsudskiego i mamy sytuację, w której w tym samym mniej więcej momencie odnajdujemy szczątki wybitnej bohaterki naszej wolności, czyli Danuty Siedzikówny Inki i w tym samym czasie prokurator, który ją oskarżał, z honorami wojskowymi jest chowany. Zrównano zło z dobrem, uważając, że tak się stworzy jakąś taką hybrydę, którą nazwano III Rzeczpospolitą i z której podobno mamy być dumni. Dopóki nie nazwiemy zła złem, nie nazwiemy dobra dobrem i nie zaczniemy uprawiać polityki historycznej, w której zdefiniowane będzie to, czym jest dobro i kim jest bohater narodowy, a kto jest zdrajcą i zaprzańcem, nie stworzymy tak naprawdę współczesności na miarę taką, na jaką powinna ona funkcjonować. No, dość powiedzieć, że jeżeli jakby hasłem przewodnim ostatnich lat była duma z dokonań 25-lecia, no to rozumiem, że jesteśmy również dumni z tego, że Wojciech Jaruzelski chowany był z honorami wojskowymi, że nad jego grobem Bronisław Komorowski mówił: śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie, a bohaterowie naszej wolności, to o czym pewnie Tadeusz Płużański za chwilę więcej powie, nadal nie są odnalezieni i spoczywają w dołach śmierci na warszawskiej
Mączce. No właśnie, bo przypomnijmy temat rozmów, kontynuacja. Walka o dobre imię i pamięć o synach polskiej ziemi. Popatrzmy, 25 lat po przemianach, mówimy ustrojowych, mówimy o walce o dobre imię i pamięć o tych, którzy zasłużyli się dobrze dla Polski, Rzeczypospolitej, nie dla ludowej, bo tu chcemy bardzo wyraźnie to oddzielić. Do takich rzeczy dochodzi. Ja przypomnę, poruszyliśmy taki temat, jak zaraz pan Tadeusz powie, Łączka i ten malutki obelisk, który jest takim jakimś, nie wiem jak to nazwać, czy wyśmianiem całej sprawy, czy brakiem dojrzałości. Mamy wizytę prezydenta jeszcze obecnego i ciepłe słowa o Stauffenbergu i porównanie do żołnierza AK i tak dalej. Mamy też takie rzeczy jak obchody świąt naszych ważnych, 11 listopada, pierwszy dzień sierpnia. Mamy ludobójstwo na Wołyniu i na wschodzie, mamy Katyń. I do tego, jak trudno jest się przedrzeć temu, co patriotyczne, co polskie teraz w tych czasach. Pewno, że ktoś powie: panie Janie, panie Tadeuszu, przypomnijcie sobie lata 80., gdzie można było coś powiedzieć, coś napisać, no ale mierzmy pewną miarę. Mamy już 2015 rok, prawda?
No i właśnie, no tutaj ja się na początku pragnę odnieść do tego, co Jan Kasprzyk powiedział i wydaje mi się, że nawet dziś Janna Szczepkowska nie byłaby tak entuzjastyczna, mimo że ona jest trochę z innej bajki, prawda? Sądzę, że miałaby duży kłopot z określeniem właśnie tej cezury między komunizmem a tą rzekomo nową Polską. Jeszcze słowo na pewno warto powiedzieć o Jaruzelskim, no bo to jest, jak sądzę, też jedyny tego typu przypadek we wszystkich byłych demoludach, żeby człowiek, który tak źle zasłużył się ojczyźnie, stał na czele właśnie hunty wojskowej, która ciemiężyła Polaków, która Polaków mordowała, został potem prezydentem w nowych czasach. Nie znam innego przykładu państwa właśnie pokomunistycznego.
Czałczewsku został królem Rumunii, prawda?
Prawda? No właśnie. Czy Husak, prawda, czy Honecker. To są osoby, które no może nie zostały, prawda, wszystkie potraktowane tak jak trzeba, czyli osądzone, one się jednak wycofały w cień. Natomiast Jaruzelski był tą osobą, która cały czas była na świeczniku. To nam pokazuje właśnie, no, że ten komunizm w Polsce nie upadł, prawda? Że mamy płynne przejście. To jest pewnie też dla Baumana dobry temat właśnie. Płynne przejście między jednym a drugim i to właściwie się okazuje, że to wcale nie jest przejście polegające na podważeniu, prawda, tego, co było wcześniej, tylko na kontynuacji po prostu tego złego, co wcześniej nas doświadczyło. I Jaruzelski jest uosobieniem niewątpliwie właśnie tego wszystkiego, tych złych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w PRL-u i on jest wywindowany dalej na szefa państwa. Był szefem państwa komunistycznego, pozostał, można powiedzieć, szefem państwa odnowionego, prawda, tego pokomunistycznego. I w gruncie rzeczy, jeśli my mówimy o tej skandalicznej decyzji, jaką było pochowanie przez prezydenta Komorowskiego Jaruzelskiego na powązkach wojskowych, to geneza tego też jest przy okrągłym stole. Tam postanowiono nie tylko o abolicji dla komunistycznych zbrodniarzy, ale też właśnie o prezydenturze Jaruzelskiego. Ostatecznie o tym, że on był doradcą, prawda, prezydenckim i rzecz jasna, logiczną konsekwencją tego wszystkiego, co się stało, było pochowanie go z honorami wojskowymi. A teraz, jeśli można, słowo rzeczywiście o Łączce, bo to jest sprawa, która która dowodzi właśnie tego, tej Jaruzelski dowodzi tej kontynuacji, prawda, kontynuacji zła perelowskiego w dzisiejszych czasach, to niestety no, mamy też niezałatwione kwestie upamiętnienia naszych bohaterów. No, drodzy Państwo, 26 lat czekamy na to, żeby no, podstawowy, prawda, akt sprawiedliwości się dokonał. Wydobycie szczątków bohaterów, prawda, z bezimiennych dołów. No, i ile można czekać na taką sprawę? To się powinno już dawno dokonać. W programie w telewizji Trwam przed momentem mówiliśmy dużo o pewnych analogiach z II Rzeczpospolitą. I ja tak staram się też no, w tę łączkę, o której mówimy, rzucić na plan II Rzeczpospolitej. Czy wtedy w takiej sytuacji właśnie byłoby to możliwe? Prawda? Taka sytuacja, którą mamy dzisiaj, żeby tak długo Polacy czekali na ekshumację, identyfikację i pogrzeb swoich bohaterów. Nie wyobrażam sobie tego typu sytuacji. Prawda? Druga Rzeczpospolita podniosła się z popiołów, prawda? Bardzo, bardzo szybko i potrafiła nie tylko stanąć na nogi, prawda, politycznie, gospodarczo, ale też oddała od razu takie podstawowe właśnie honory swoim bohaterom. Tam rzeczywiście powstańcy styczniowi byli traktowani jako bohaterowie narodowi, prawda? Był fundusz, który wspierał ich. I próbuję sobie też wyobrazić taką sytuację, prawda? Co by było w II Rzeczpospolitej, gdyby carscy żołnierze, prawda, postanowili i zrealizowali ten cel, zamordować polskich bohaterów, prawda, i wrzucić ich do jakichś bezimiennych dołów, a następnie położyć się na nich, prawda? Co by wtedy zrobiło niepodległe, w pełni wolne państwo, jakim była II Rzeczpospolita? No ja sobie nie wyobrażam innego scenariusza niż wydobycie ich spod spodu, prawda? No my mamy dzisiaj sytuację taką właśnie w III Rzeczpospolitej, kiedy groby bardzo często funkcjonariuszy, prawda, już nie carskich, ale komunistycznych, prawda, blokują nam dostęp właśnie do tych dołów, gdzie są nasi bohaterowie. I dzisiejsza III Rzeczpospolita, inaczej niż ta druga, mówi, że no niestety bardzo przepraszamy, ale te groby są nie do przeniesienia. Ci ludzie też mają swoje prawa. A pamiętajmy, to są również oprawcy tych, którzy są na dole, prawda? Na przykład Roman Kryże, sędzia, który skazał na karę śmierci rotmistrza Pileckiego. On leży na górze, Pilecki na dole, prawda? I państwo polskie dzisiejsze no, mówi, że ten Kryże przecież też ma swoje prawa. Przecież to nie może być tak, że my możemy prawda, przenieść.
Że połączyła ich śmierć i ziemia, wspólna mogiła prawie, prawda? Takie
no właśnie. No
aż zakrawa na jakieś bluźnierstwo.
To są rzeczy, które w normalnym kraju, w normalnym państwie, właśnie jakim była II Rzeczpospolita, to by się nie mogło zdarzyć, prawda? Przez to właśnie, że tamto państwo prowadziło politykę historyczną. III Rzeczpospolita takiej polityki nie prowadzi, stąd te kłopoty również na łączce. Potem zapewne, jak będzie czas, to ja chętnie rozwinę te punkty najważniejsze, prawda, które dotyczą łączki i przeciwko którym my protestujemy, bo to jest problem szalenie skomplikowany, obnażający właśnie prawdziwe intencje III Rzeczpospolitej, polityków tego państwa, urzędników tego państwa, ale od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest problem nierozwiązywalny, że to można zrobić, tylko trzeba chcieć, trzeba stworzyć też do tego odpowiednie możliwości polityczne i tutaj powtarzam, bardzo ważne jest z jednej strony to, że Andrzej Duda został prezydentem Rzeczpospolitej, bo to jest to daje nam perspektywę nawiązania do prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Andrzej Duda podkreślał, że on chce realizować dalej misję Lecha Kaczyńskiego, prawda? Że on chce w końcu spełniać jego testament, a ten testament Lecha Kaczyńskiego w dużej mierze, jeśli nie przede wszystkim, polegał na tym, żeby właśnie przywrócić te podstawowe wartości, ten podstawowy podział na dobro i zło, bohaterstwo i zaprzaństwo. I Lech Kaczyński swoją prezydenturę poświęci właśnie w dużej mierze przywracaniu dobrej pamięci o naszych bohaterach, przede wszystkim o żołnierzach wyklętych. To był ten główny temat, którym on się zajmował jako prezydent, bo świetnie wiedział, że z tym jest największy problem, że komuna właśnie nie dość, że tych ludzi zamordowała, to jeszcze chciała ich całkowicie wymazać z naszej polskiej pamięci, ze zbiorowej świadomości Polaków, i prezydent Kaczyński odbudowywał tę pamięć, prawda? I tą drogą, jak deklaruje, chce iść Andrzej Duda, dlatego on może być takim prezydentem zmian, prawda? Zmiany też, jeśli chodzi o politykę historyczną. Ja wierzę, że tak się rzeczywiście stanie, że ten testament Lecha Kaczyńskiego historyczny on też dalej poniesie, ale tu jest też potrzebne, na pewno to jest potrzebne dopełnienie w postaci władzy wykonawczej, prawda? Bo prezydent sam no, ma
i
też ograniczone, prawda? Kompetencje wykonawczej i ustawodawczej, żeby ta władza się wspierała, prawda? Tylko wtedy będzie można mówić rzeczywiście o takiej pełnej próbie przywrócenia naszej prawdziwej historii. Tutaj jest wiele bardzo do zrobienia. O tym sobie zapewne jeszcze powiemy.
Znaczy, można powiedzieć, że Polska potrzebuje nowego otwarcia i to nowe otwarcie musi być bardzo silnie związane z wdrażaniem polityki historycznej, dlatego że to państwo musi nadawać kierunek obywatelom, powinno nadawać kierunek obywatelom, a teraz mamy sytuację taką, że często ci obywatele wyręczają państwo w różnych sprawach. To jest kwestia łączki, to jest kwestia różnych prac, jakie strzelcy czy harcerze robią wokół grobów legionowych, ale nie tylko, wokół grobów szaroszeregowych. No to jest wyręczanie państwa, a we współczesnym świecie tak być nie powinno. To nie oznacza, że państwo ma zastępować rolę obywatela, broń Boże, natomiast państwo powinno dawać mechanizmy, wskazywać kierunek i pomagać obywatelom, a często nawet to wyręczanie państwa dzieje się wbrew państwu i to jest przerażające. Tu Tadeusz Pułżański wspomniał Lecha Kaczyńskiego. No, warto przypomnieć, że kiedy otwierane było Muzeum Powstania Warszawskiego, które w moim przekonaniu było takim momentem przełomu, jeżeli chodzi o myślenie o polskiej historii i przywracaniu tej pamięci w 60. rocznicę wybuchu powstania, to wówczas w swoim przemówieniu Lech Kaczyński, zastanawiając się, dlaczego dopiero teraz oddajemy hołd powstańcom w ten sposób, dlaczego teraz dopiero powstaje muzeum, powiedział takie znamienne słowa, że w naszym życiu ciągle potężne są siły, dla których polska niepodległość obecna w polskich siłach i umysłach nie jest wartością, a zagrożeniem. I istotnie, przez wiele, wiele lat, tu szczególnie przodowała w tym Gazeta Wyborcza, ale nie tylko, każda rocznica związana z Powstaniem Warszawskim, związana z żołnierzami niezłomnymi, w sposób, powiedziałbym, specyficzny była czczona. Przypomnijmy, że 50., no najbardziej okrągła rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, była uczczona przez Gazetę Wyborczą artykułem, w którym oskarżano powstańców o mordowanie niedobitków z getta. To była laurka, jaką Gazeta Wyborcza wówczas w 94. roku powstańców warszawskim wystawiła. To nie dalej jak 2 lata temu, kiedy rozpoczęto czczenie żołnierzy niezłomnych 1 marca, Adam Michnik w jednym ze swoich artykułów pisał, że jedna i druga strona miała rację i że jedna i druga strona kierowała się logiką nienawiści. Więc jeżeli w ten sposób przedstawiano polską historię, zrównując kata i ofiarę i mówiąc, że i kat i ofiara miał rację, no to i dziwić się trudno, że można powiedzieć, że klamrą prezydentury Człowieka Roku Gazety Gazety Wyborczej, czyli Bronisława Komorowskiego, były dwa wydarzenia. Rozpoczął od upamiętnienia bolszewików w Osowie, zakończył od oddania hołdu Stauffenbergowi. To nie dziwi, bo jeżeli tak się pojmuje historię, jeżeli tak się na historię patrzy, że każdy miał rację, no to wówczas rację miał i niemiecki zbrodniarz, no bo jakieś racje nimi kierowały, i Polak, który przez niego wycierpiał. Jeżeli rację mieli bandyci w KGB-owskich mundurach i w NKWD-owskich mundurach, czy w UB-owskich mundurach, no to jakąś rację też mieli ci żołnierze niezłomni, ale te racje się nawzajem, można powiedzieć, znosiły. No właśnie, brak właściwego stanięcia w prawdzie i powiedzenia, kto jest bohaterem, a kto jest zdrajcą, zaprzańcą, powoduje taką sytuację, jaką mamy. Druga Rzeczpospolita, o której Tadeusz Płużański wspominał, rozpoczęła swoje funkcjonowanie od budowy na prawdzie, od określenia, kto służył niepodległej Polsce, a kto jej nie służył. W II Rzeczpospolitej agent carskiej achrany, czyli tajnej policji, nigdy nie zostałby ministrem, posłem czy senatorem. W III Rzeczpospolitej zdarzało się to dość często. Nie byli to już agencji i nie byli to agenci carskiej achrany, ale służby bezpieczeństwa, więc właściwie bez różnicy. W II Rzeczpospolitej nie toczono przez 20 parę lat dyskusji, czy symbol dominacji rosyjskiej nad Polską, czyli Sobór na Placu Saskim, ma zostać, czy ma nie zostać. Rozebrano go natychmiast, kiedy tylko było to możliwe. W Polsce dopiero niedawno zaczęły być usuwane, i to przy ogromnym z jednej strony oporze, a z drugiej strony przy ogromnej presji społecznej, symbole zniewolenia komunistycznego. Ja pamiętam w roku 2007, kiedy miałem zaszczyt pracować jako doradca i rzecznik ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, przygotowany został projekt ustawy, która miała ostatecznie usunąć z przestrzeni publicznej symbole nazistowskiego i komunistycznego zniewolenia. I pamiętam awanturę, jaką wokół tego projektu ustawy, jaka przeszła przez media tego mętnego nurtu, jaka nawet w środowiskach niektórych kombatanckich się pojawiała, i taki argument, że pewne rzeczy jak pomnik Czterech Śpiących wpisał się głęboko w pejzaż miasta. To jest tak, jakby na początku PRL-u rozważano, czy po II wojnie światowej, czy przypadkiem Adolf Hitler Plac, czyli nazwa Placu Piłsudskiego, nie wpisała się już głęboko w historię i świadomość. No, trzeba zacząć budować na prawdzie, i tak jak Tadeusz Płużański wspomniał, ta prezydentura, której inauguracja będzie 6 sierpnia, prezydentura Andrzeja Dudy, daje nadzieję i daje pewność, tak jak nadzieję dają nadchodzące wybory parlamentarne, po prostu na zmianę. Polska potrzebuje nowego otwarcia również w polityce historycznej, której tak naprawdę przez ostatnie lata nie było, albo można powiedzieć, obarczona ona była takim piętnem, powiedziałbym, nieustannego przepraszania nawet za błędy niepopełnione.
No i plus tego takie kwiatki w ogródku, czy jakieś kamyczki, jak te wypowiedzi, prawda, i uroczystości, czy był pamięci Stauffenberga, czy te przepychania się, jeśli chodzi o utrudnianie organizowania uroczystości 11 listopada, czy 10 każdego miesiąca. Teraz myślę, że ten 10 sierpnia będzie już inny, prawda, że będzie msza, a potem chyba nikt nie zabroni już teraz przed Pałacem Prezydenckim się zebrać.
Na szczęście nikt do tej pory nie zabraniał, choć wymagało to też pewnej odwagi i zamanifestowania. To też przedziwne, bo mówimy, i to rządzący nami mówią, że przecież mamy wolną Polskę. Jak wy możecie śpiewać ojczyznę wolną, racz nam wrócić, panie? A tymczasem w wielu przypadkach, szanowni państwo, i to nie jest żadna przecież tajemnica, ludzie na przykład w pracy boją się mówić o tym, na kogo głosują, a jeżeli głosują oczywiście na Prawo i Sprawiedliwość, na prawicę, dlatego że boją się stracić pracę. No to rany boskie, to jest wolność, to jest właśnie zniewolenie. Utrata wolności w dzisiejszych czasach, zresztą nie tylko w dzisiejszych, nie oznacza tylko zajęcia terytorium. Dużo gorszą utratą wolności jest zniewolenie umysłów. I niestety obawiam się, że taki stan w Polsce przez ostatnie lata panuje. To są w dużej mierze zniewolone umysły. I to też jest brak wolności. I dlatego Pana Boga trzeba prosić o to, aby Polacy, tu odwołam się do Piłsudskiego, zaczęli myśleć własnym mózgiem, patrzeć własnymi oczyma i nie bali się. Bo wolność to jest również odwaga.
Nie, tutaj jest szereg bardzo ważnych punktów, które poruszył Jan Kasprzyk. Zacząłbym od tego przesłania Lecha Kaczyńskiego. To jest szalenie ważne. Ja pamiętam taką piękną uroczystość w Pałacu Prezydenckim. To było przekazanie testamentu polskiego państwa podziemnego następnym pokoleniom Polaków. Tam brali w tym udział oczywiście, prawda, głowa państwa, pierwsza dama, prawda, kancelaria prezydenta Kaczyńskiego. Zaproszono kombatantów, którzy przekazywali młodzieży właśnie zapis tego testamentu polskiego państwa podziemnego. Prawda? No, rzeczywiście uroczystość szalenie ważna, nie tylko symboliczna, bo to są konkretne wartości, które dzisiejsza młodzież powinna ponieść dalej. No, ja mam nadzieję, liczę na to i wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że tak się stanie, że właśnie Andrzej Duda poniesie ten testament zarówno polski podziemny, jak i ten, który się stał jednocześnie testamentem Lecha Kaczyńskiego. I tak jak Jan Kasprzyk powiedział o pewnym zwieńczeniu, jak sądzę, prezydentury Lecha Kaczyńskiego, którym było Muzeum Powstania Warszawskiego, Lecha Kaczyńskiego jako jeszcze prezydenta Warszawy, da? Takim zwieńczeniem prezydentury już Polski, prawda, przez Andrzeja Dudę, mam nadzieję, że stanie się wielki narodowy panteon na Łączce, prawda, że to jest ten cel, który przyświeca jeszcze prezydentowi elektowi, a już niedługo od 6 sierpnia pełnoprawnemu prezydentowi Rzeczpospolitej. Andrzej Duda o tym mówił wielokrotnie i wiem, że bo też rozmawialiśmy na ten temat już po wygranych wyborach, że ten cel będzie chciał zrealizować, prawda? Czyli nie to, co jest proponowane do tej pory, czyli skromne upamiętnienie, tak żeby odbębnić po prostu tą sprawę, prawda? Żeby powiedzieć, że ja Andrzej Kunert, ja Łukasz Kamiński, ja prezydent Komorowski wcześniej, że my tak dbaliśmy, prawda, o żołnierzy wyklętych. I to jest takie rzucenie nam ochłapu właściwie, prawda? W postaci właśnie skromnego bardzo upamiętnienia, z którym nie za bardzo będzie wiadomo, co zrobić, bo jeżeli będziemy chcieli rzeczywiście upamiętnić tych naszych bohaterów tak, jak na to zasłużyli, czyli w postaci wielkiego narodowego panteonu, to ten panteonik ministra Kunerta, który jest teraz budowany, on prawdopodobnie będzie musiał być rozebrany, prawda? No bo on się nie mieści, prawda, w planach budowy tam wielkiego, rzeczywiście wielkiej narodowej nekropolii na wzór cmentarza Orląt Lwowskich, bo to nam się marzy, prawda, żeby to miało taki właśnie charakter, prawda? To mam nadzieję, że Andrzej Duda zrealizuje i to będzie ta kulminacja też tego powrotu do kształtowania przez Polskę, przez prezydenta polityki historycznej. Zapewne w ramach Pałacu Prezydenckiego trzeba będzie stworzyć taką specjalną komórkę, prawda? Ośrodek kształtowania myśli politycznej, ośrodek wolnego państwa, które się opiera na historii polskiej.
Taka komórka też mówiąca o aktualnych wyzwaniach i też połączenia nas to z historią. Myślę, że muszą być bardzo współcześni historycy. Tak żeśmy mówili na początku, że co by zrobił pan Jan Kasprzyk, gdyby był doradcą prezydenta Komorowskiego. No nie chciałbym tego życzyć. Już chyba nie będzie. Natomiast mógł być dobrym doradcą pana tutaj prezydenta Dudy. Dlaczego? Bo jest człowiekiem, który czuje współczesność, a zarazem jest bardzo dobrze zanurzony w historii. To jest bardzo ważne, bo to jedno się boję, przepraszam, jeżeli nas pan prezydent słucha, może ktoś, kto mu to przekaże, że bardzo dużo jest takich nadziei teraz postawionych, prawda, przed tą prezydenturą, więc ona musi być bardzo mocno wzmocniona właściwymi, dobrymi ludźmi, a zarazem też musi być aura, powiedzmy, parlamentarna, rządowa, no bo ten sam prezydent tego wszystkiego nie wyciągnie, bo nie ma takiej możliwości, nawet jego kancelaria, która, powiedzmy, się będzie tworzyła, no wiemy, że może być tak, że pewne etaty będą zablokowane, bo może być moment taki, że nie będzie na przykład na tak zwane te, jak to się nazywa, jak to się, no, wypowiedzenia, prawda, te odprawy. Ale to już tak na marginesie. W każdym razie to będzie ten 50 bardzo ważnych. Pan tutaj Jan Kasprzyk to zauważył. My też to wiemy, bo są rocznice wielkie, okrągłe, setne.
I no tak, no, przed nami 18 rok. I
w tym roku mamy 200. rocznicę Kongresu Wiedeńskiego, ale to nie ma co
no tak, ale to dla nas akurat nie jest jakaś szczególnie rocznica.
Ja żartuję, ale niektórzy może to czczą.
No, dla Zachodu jest to wydarzenie dość istotne. No, dla nas takim szczególnie ważnym momentem za 3 lata 100. rocznica odzyskania niepodległości. To jest wyśmienity moment do tego, aby o pewnych rzeczach przypomnieć, aby na pewne rzeczy zwrócić uwagę i aby może to jest właśnie ten rok, bo proszę Państwa, przygotowanie dobrych uroczystości, a nie takich, o których Tadeusz Płużański mówił, że odfajkujemy, bo zbudujemy kolejny mały pomnik, czy mały panteonik, tylko przygotowanie kompleksowe obchodów stulecia niepodległości, to jest ogromne wyzwanie i 2 lata to wcale nie jest tak dużo. Przecież to jest ten
moment... No i 1050 lat chrztu, to też będzie początek.
W przyszłym roku, tak. Dokładnie. To dobry też punkt wyjścia do tych naszych obchodów potem patriotycznych. Przecież Polska czeka choćby na nowoczesne placówki muzealne, które by polskiej historii opowiadały, tak jak robi to Muzeum Powstania Warszawskiego. Przecież Polska do tej pory nie jest otwarte Muzeum Historii Polski. To jest nieprawdopodobne. To muzeum zostało powołane w 2006 roku i do chwili obecnej nie ma siedziby, nie ma miejsca w Warszawie, gdzie można by kompleksowo opowiedzieć całą polską historię w sposób taki, jak robi to Muzeum Powstania Warszawskiego, czyli nośny, ciekawy dla młodego pokolenia. Nie mamy Muzeum Ziem Zachodnich, nie mamy Muzeum Kresów, nie mamy Muzeum Żołnierzy Niezłomnych. Jest ta inicjatywa wspaniała, która w Ostrołęce się pojawiła, która była torpedowana między innymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To samo ministerstwo, które organizując, mówiliśmy o tym wcześniej, Kongres Kultury, zaprosiło z wykładem inauguracyjnym oficera KBW Zygmunta Baumana. Czekają nas przecież i powinny nas czekać ważne produkcje filmowe, które w ciekawy sposób opowiedzą o naszym doświadczeniu historycznym ostatnich 2 stuleci, tak aby młodego człowieka zainteresować. Potrzebna jest, generalnie mówiąc, kompleksowa polityka historyczna, bardzo ściśle skonkretyzowana, z bardzo dokładnym rozpisaniem jej na role poszczególnych urzędów i ministerstw, tak żeby to była pełna też koordynacja. Przecież w ramach też polityki historycznej należy reagować na te wszelkie kłamstwa, które w odniesieniu do Polski się pojawiają. MSZ czasem reaguje, czasem nie reaguje. To musi być po prostu natychmiastowe, błyskawiczne. Musimy skończyć z taką pedagogiką wstydu i z takim rewizjonizmem antypatriotycznym, prawda, który ostatnio jest bardzo modny. Ja się aż boję, mamy 13 lipca, za 2 tygodnie jest kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Jestem święcie przekonany, że pojawi się ileś artykułów, dyskusji, debat, czy to powstanie było szaleństwem, czy było potrzebne, czy było niepotrzebne. Proszę Państwa, w II Rzeczpospolitej nikt o celowości i sensowności powstania styczniowego nie dyskutował, mimo iż z takiego, no powiedzmy, racjonalnego punktu widzenia miało ono jeszcze pewnie mniejsze szanse niż powstanie warszawskie. Nikt powstania styczniowego nie nazywał obłędem. A teraz robi się, i to co ciekawe, zawsze jakoś tak w okolicy tej rocznicy 1 sierpnia. No to jest rzecz dla mnie zupełnie przedziwna, ale też mająca właśnie swoje źródło w tym, że trzeba wszystko odbrązowić, trzeba wszystko zrelatywizować, że każdy miał jakąś rację w historii. No to nie jest tak. Zło jest złem, dobro jest dobrem. Także przed nami naprawdę duża praca. No, trzeba poprawić jakość nauczania historii w szkołach. Również opierając się...
historię w ogóle, prawda,
przywrócić w takim wymiarze, w jakim być powinna. To rozmawialiśmy wcześniej o tym w studio. Jeżeli nauczyciele historii mówią, że wolą uczyć, ojciec o tym wspominał, w oparciu nie o program, tylko no tak, jak im sumienie podpowiada, żeby to było ciekawsze, żywsze i coś dało młodemu człowiekowi, no to znaczy, że program nauki trzeba zmienić, prawda? No tych rzeczy jest ogromnie dużo.
Oczywiście, ale też przyjdzie kampania przedwyborcza i drodzy panowie, pewnie będą tacy asystenci, tacy agitatorzy, którzy będą mówili tak, no dobrze, znów się zaczyna, tylko będziemy obchodzić rocznice, daty, bitwy i tak dalej, nabożeństwa, a gdzie gospodarka, a gdzie naprawa systemu, a gdzie pomoc rodzinom, biednym. Zauważcie, że na pewno się odzysł takie głosy.
Ależ oczywiście, że tak, tylko że jedno drugiego nie wyklucza. W okresie II Rzeczpospolitej z jednej strony oddawano hołd powstańcom styczniowym, z drugiej strony zbudowano Gdynię i Centralną centralny okręg przemysłowy. To się musi uzupełniać. Tylko, że polityka historyczna jest takim elementem życia państwowego, który wychowuje obywatela do życia we wspólnocie. Jeżeli obywatel ma poczucie więzi ze wspólnotą, z narodem i z państwem, to również bardziej ochoczo służy temu państwu również w wymiarze ekonomicznym, gospodarczym, każdym innym, bo żyje dla wspólnoty. Polityka historyczna to jest po prostu element wychowania, kształtowania obywatela.
Tylko my mamy wywrzydzone takie słowa jak obywatel, jak państwo. Obywatel nam się kojarzy z jakimś takim szarym człeczkiem, mundurku, bo tak został przedstawiony obrzydzonym. Państwo to jest kto? Zdzierca, który czyha i podatki od nas pobiera. No, wszystkie te pojęcia,
no, niestety,
które...
Więź państwowiec, Polaków to... z państwem została zerwana, prawda? Przez komunistów właśnie. Oni wprowadzając swoje
uzurpatorskie rządy... Nie cierpieli państwa. Oni mieli partię,
rządy,
prawda?
Oni wszystko zagarnęli, prawda? Polacy zostali zepchnięci na margines jako właśnie obywatele drugiej kategorii. Rządzimy, prawda, monopartia, PZPR i jej satelity, prawda? I wszyscy mają się słuchać, prawda? No teraz niestety też ostatnimi czasy zaczęliśmy zmierzać do takiego właśnie modelu, prawda? Jest jedna nieomylna partia, która też narzuca innym swoje zdanie. Niestety
prowadzi nas do dobrobytu i do
historycznych. Do wszystkiego nas, prawda, doprowadzi, wszystko za nas organizuje.
Nie politykujcie,
wiedzą najlepiej.
Nie organizujcie się, nie politykujcie, my wam wybudujemy most.
No właśnie, ma być fajnie, macie grillować, no to przecież Donald Tusk o tym mówił.
Mamy orły z czekolady, prawda?
Tak jest, i ma być fajnie. Tak. Tylko, że w historii Polski już raz fajnie było, jak na owe czasy grillowanie było w czasach saskich, prawda? I wtedy Rzeczpospolita umierała
tak.
I przegrillowano, mówiąc tego współczesnym językiem, Polskę. Ale to, co ojciec jeszcze wspomniał, bo to dość istotne, obrzydzenie Polakom, określenie polityka, tak, sprowadzenie polityki wyłącznie, czy uprawiania polityki, bo nawet to określenie polityka historyczna to ma się kojarzyć źle. No jeżeli weźmiemy tę definicję, którą między innymi Jan Paweł II w encyklice swojej zawarł, że to jest troska, roztropna troska o dobro wspólne, no to polityka jest czymś jak najbardziej dobrym, no to jest w tym sensie takim platońskim, realizacja idei dobra. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rządzącym przez ostatnie lata bardzo zależało, żeby Polacy nie interesowali się, broń Panie Boże, tym, co się dzieje, nie interesowali się tą polityką, bo wtedy można, żeby zacytować nagranie jednej z prominentnych działaczek partii rządzącej, wtedy można kręcić lody i nikt nie mówi sprawdzam.
No, to jest właśnie to, co Jan Kasprzyk powiedział, jest szalenie istotne, bo to chodzi o to, żebyśmy odbudowali społeczeństwo obywatelskie, prawda? Żeby Polacy znowu poczuli, że są po prostu u siebie w domu, że są gospodarzami na naszej ziemi, prawda? Nie, że jest jakaś czapa, prawda? Jakieś biurokratyczne struktury, jeszcze układy właśnie post-PRL-owskie, postkomunistyczne, które o wszystkim decydują, tylko żeby rzeczywiście Polacy stali się podmiotem politycznym. Ja myślę, że to się już dzieje, prawda? Że to jest odbudowywane właśnie w elekcji Andrzeja Dudy. Prawda? I ten kolejny krok trzeba uczynić na jesieni. Ale to jest też to, o czym mówiliśmy w telewizji. Prawda? Raz historia, dwa wychowanie obywatelskie, które musi być wprowadzane czym prędzej, natychmiast do szkół. Nowy przedmiot, którego niestety nie ma, bo on został też wypleniony.
Ale dobrze,
razem z polskimi wartościami nie ma takiego przedmiotu.
Nie ma,
teraz.
Dobrze go poprowadzą nawet nauczyciele, którzy prowadzą WOS ten obecny. Bo na pewno oni czują, jak to powinno być, tylko wiedzą, że mają założenia programowe takie, że ten WOS jest jak jest. No, wiedza o społeczeństwie to po prostu jest...
Ja znam wielu naprawdę patriotycznie nastawionych nauczycieli, prawda, tak. Pedagogów, którzy po godzinach wprowadzają właśnie do szkoły polskie wartości, ale to nie może być właśnie tylną furtką, prawda, cichaczem. To musi być w ramach oficjalnego programu. I
tylko wygląda to jak dawniej za komuny o Katyniu, prawda? Cichym głosem, odważny historyk mówił, ale nie opowiadajcie nikomu, coś wam powiem, prawda?
My wróciliśmy niestety niebezpieczne do takich czasów, kiedy ludzie znowu zaczęli się bać, prawda? Zaczęli się bać mówić, na kogo głosują, co myślą, prawda, że oni są patriotami, bo jak się ktoś deklaruje jako patriota, no to może mieć w związku z tym kłopoty, ale to jest też kwestia bardzo konkretnych spraw i konkretnych też świąt, które powinniśmy w Polsce obchodzić, prawda? Do dzisiaj niestety polska szkoła, przepraszam za duże słowa, ale uczy kłamstwa, prawda? Uczy kłamstwa, właściwie dwóch kłamstw. Jednego kłamstwa odnoszącego się do czasów wojennych, że oto 8 maja nastąpił koniec wojny. To jest nieprawda. Nie wolno dzieciakom opowiadać takich rzeczy, prawda? 8 maja wojna dla Polski się nie skończyła, prawda? Ta wojna trwała jeszcze przez przynajmniej 10 lat. To jest właśnie...
Zastanawiałem się, że pan powie, że 9 maja.
No, do niedawna w Polsce, przypomnę, 9 maja był dzień świętowany jako
pobiedy,
ten dzień zwycięstwa.
Problem polega na
według
tym,
czasu
tego,
wschodniego.
Problem polega na tym, że ten 8 maja nie tak dawno usankcjonował Sejm i to
niestety,
jest niebywałe.
I kto to zrobił, prawda? No. I znowu partia, która podobno wywodzi się też z pnia solidarnościowego, posierpniowego, czyli Platforma Obywatelska. Oczywiście ona dawno przestała być taką partią, bo tam przecież też wielu, prawda? Już SLD nie jest potrzebne, bo to SLD jest teraz w Platformie, prawda? Taka jest prawda o tej formacji, ale do dzisiaj powtarzam, a do niedawna jeszcze dzień 9 maja był obchodzony jako oficjalne święto, jako Dzień Zwycięstwa, a teraz właśnie za sprawą Platformy Obywatelskiej został wprowadzony nowy dzień, 8 maja, czyli zegarki zostały przestawione z tego czasu wschodniego, można powiedzieć, na zachodni, ale święto pozostało, prawda? To nie jest żaden dzień zwycięstwa. Polska zwycięstwa nie osiągnęła.
Miejmy nadzieję, że jesień będzie takim słowem, że powiemy, że pewne partie już passé, już przeszła, przeminęła, a my bierzemy się do roboty. Panowie, jeszcze przed telefonami, drodzy goście nasi, kwestia wschodu. To znaczy, 2 dni temu obchodzony dzień rzezi wołyńskiej, strasznej, ogromnej. Teraz jak tutaj to przedstawić? Bo mamy tak, mamy Rosję, odwieczny też, no jednak nasz wróg. W sensie takim, teraz już jesteśmy w takich relacjach, powiedzmy, nie ma wojennych, no ale to był kryzys zaborca. Potem mamy Ukrainę, która była w części ziemiach polskich. Potem wiemy, sytuacja międzywojenna. No i teraz to odegranie się Ukrainy, nie chcę powiedzieć Ukraińców, na Polakach, wykorzystując to, że byliśmy na kolanach poniekąd, prawda, w II wojnie światowej. No i teraz tak, odradzające się te nacjonalizmy na Ukrainie i teraz nasz stosunek, kiedy patrzymy, że Rosja jest też na Ukrainę nastawiona, no i my również jakoś czujemy się, że no może nie powinniśmy jednak, no co pokojowo, prawda?
Jeśli można, wrócę na momencik jeszcze do tego wojny poprzedniego, aha, nawet nie do wojny, ale to drugie święto, które też nie powinno być obchodzone moim zdaniem, to jest 4 czerwca, prawda? To też nie jest święto, święto wolności. Tak samo jak 8 maja to nie jest polska wolność, tak samo 4 czerwca to jest bardzo wątpliwa wolność, bo to właśnie jest święto kontynuacji.
Chyba, że 4 czerwca 91, prawda? Co było?
No, chyba, że mówimy o innym 4 czerwca związanym z Janem Olszewskim, prawda? Ale wiadomo, że to zostało utrącone też bardzo skutecznie. Więc tutaj na poziomie szkoły, prawda, no trzeba i to może też ośrodek prezydencki powinien wykreować, prawda? Tam powinno być serce Polski w tej chwili, prawda? Tam też powinny się kształtować konkretne programy, jak sądzę również programy dla polskiej młodzieży, dla polskich szkół, gdzie ta historia nie będzie fałszowana, prawda? I nauczyciel będzie miał możliwość właśnie sięgnięcia po określony materiał, po prawdziwy materiał historyczny. Teraz jeśli chodzi o Ukrainę, no to jest oczywiście wielki dla nas kłopot i wielkie wyzwanie, prawda? No bo z jednej strony, jak sądzę, powinniśmy jednak Ukraińców wspierać w ich dążeniach do wolności, szczególnie przeciwko Rosji, prawda? Tutaj należy im się wsparcie Polski, prawda? Na poziomie, no tak, ale również rządowym,
ale też im przypominać, panowie, bo popatrzcie, że my nagle...
Ale to nie znaczy,
opaski,
to nie oznacza niepamięci.
OUN, prawda?
I no więc właśnie o to chodzi, bo budowanie poprawnych relacji z Ukrainą, które powinno mieć miejsce z racji tego,
kosztem historii.
Nie może być kosztem historii. Musimy stanąć w prawdzie. Rzeź Wołyńska była jednym z najtragiczniejszych, to w pierwszej części Tadeusz nazwał to bardzo słusznie takim polskim holokaustem na wschodzie, prawda? To, co działo się, nazywamy to umownie rzezią wołyńską, ale objęło praktycznie wszystkie wschodnie i południowe wschodnie województwa II Rzeczpospolitej, było wydarzeniem bez precedensu, gdzie sąsiad sąsiada, a często nawet i w rodzinach mordowano się w sposób straszny. Nie była to wojna bratobójcza, to były po prostu bandyckie napady Ukraińców na polskie wsie, mordowanie w sposób przeokrutny.
Nie były śmierci żołnierskie, prawda?
Nie były to śmierci żołnierskie i fantazja tutaj, można powiedzieć, tych zbirów, którzy to czynili, była nieprawdopodobna i chyba tylko późna pora powstrzymuje przed tym, żeby przytaczać konkretne przykłady, bo się po nich po prostu, jak czyta wspomnienia, tragicznie śpi. No to jest jakiś koszmar płonący Wołyń, płonący Podole. I teraz pamięć o tym i stanięcie w prawdzie obu narodów, polskiego i ukraińskiego, to powinien być początek budowania wspólnych relacji, które z uwagi na położenie geopolityczne zarówno Polski, jak i Ukrainy, z uwagi na imperialne zapędy Rosji, które nigdy nie zmalały, bo Piłsudski kiedyś powiedział i miał w moim przekonaniu 100% rację. Bez względu na to, jaki jest jej rząd, Rosja jest zawsze zaciekle imperialistyczna. Zarówno wtedy, kiedy była biała, jak i teraz, kiedy jest czerwona. Tak powiedział Piłsudski na początku lat 20. I mamy dokładnie to w wykonaniu takiej, no powiedziałbym, połączenia białej i czerwonej Rosji, jaką jest de facto Rosja Putina, tej Rosji KGB-owskiej, która odwołuje się również do tradycji imperialnych carskich.
W związku z tym hymn został.
Melodia jest sowiecka, słowa są białe, prawda? Po. Więc to jeden z dobrych przykładów na to, że to jest połączenie tych dwóch tradycji. Ale do czego zmierzam? W tej sytuacji geopolitycznej, przy tym oddechu Rosji, który Ukraińcy zresztą czują na własnej skórze, no bardziej niż my, prawda? Bo tam już jest po prostu regularna wojna. Oba nasze narody muszą ze sobą współpracować, ale ta współpraca musi być oparta na wspólnym przeproszeniu i przebaczeniu sobie win, które 70 lat temu poróżniły te nasze narody. Krótko mówiąc, ponieważ my mamy tendencję zawsze do przepraszania za nawet czyny niepopełnione, no teraz ruch należy do Ukraińców. To Ukraińcy, to UPA dokonywało tej rzezi na Polakach, rzezi nieprawdopodobnej i bez stanięcia w prawdzie dalej tego sensownie budować nie można, niestety, a budować trzeba.
No, w tej chwili niestety polityka jest też inna zgoła, ponieważ ja się znowu posłużę przykładem Łączki Warszawskiej. Tam wśród osób upamiętnianych w Panteonie Narodowym, przypomnę, prawda? Panteonie polskich bohaterów, to miejsce powinno się nazywać naszym zdaniem, tam przewidziane są przez pana ministra Kunerta, który mam nadzieję też będzie jednym z pierwszych, którzy zostaną zdymisjonowani przez nowy rząd. Pan minister robi rzeczy niebywałe, no właśnie odnoszące się również do tych naszych strasznych przykładów z historii dotyczących Wołynia, UPA i tak dalej. Pan minister Kunert na oficjalnej liście osób przeznaczonych na do upamiętnienia w Panteonie Narodowym wymienił również zbrodniarzy ukraińskich. I tam jest taki pan, który się nazywa Mirosław Onyszkiewicz. Bardzo ciekawa postać, bo to jest szef UPA na Polskę. W tym okresie powojennym to był człowiek, który decydował o tym, jakie polskie wsie palić i których mieszkańców należy po prostu wyciąć w pień. I rzeczywiście jego podwładni i on sam to robili. Palił polskie wioski, mordował polskich, prawda, mieszkańców, mężczyzn, kobiety, dzieci. I taka osoba ma być teraz na Panteonie Narodowym. Prawda? Bardzo możliwe, że pan Onyszkiewicz ze względów alfabetycznych znalazłby się bardzo blisko Witolda Pileckiego. Byłby Mirosław Onyszkiewicz i Witold Pilecki. No drodzy państwo, no to jest jakieś koszmarne nieporozumienie. prawda? Na liście Kunerta, jak to nazywamy, czyli właśnie do upamiętnienia elewacji Panteonu, są też inni zbrodniarze ukraińscy, właśnie ci, którzy mordowali Polaków planowo, celowo, prawda? Bo Ukraińcy niestety mieli taki ludobójczy właśnie plan. Ale to jest jedna kategoria zbrodniarzy, których pan minister Kunert zamierza wprowadzić na nasz Panteon Narodowy na Łączce. Prawda? Drugą kategorią są zbrodniarze hitlerowscy. Prawda? I tutaj też jest parę ciekawych nazwisk, ja już nie będę wymieniał wszystkich, prawda, po kolei. Skazani za zbrodnie wojenne. To są agenci Gestapo, na przykład słynna pani Irena Lis, która odpowiadała za denuncjację do Gestapo właśnie członków Armii Krajowej. W końcu są przestępcy pospolici. Jest na przykład pan Jerzy Paramonow. To jest słynna postać, przestępca, który gwałcił, kradł, ale też mordował. Da? I oni wszyscy mają być naszymi bohaterami tylko dlatego, że też zostali zamordowani przez komunistów po wojnie. No to nie może chyba tak być, prawda? Tylko tutaj diabeł tkwi jak zwykle w szczegółach, ponieważ to miejsce, które teraz i ten obiekt, który buduje pan minister Kunert, on wbrew naszym apelom, prośbom, żądaniom w końcu, nie jest nazywany Panteonem Polskich Bohaterów, tylko Panteonem Ofiar Zbrodni Komunistycznych. I tutaj właśnie jest, tutaj można znaleźć genezę tej operacji, którą zapewne chciał przeprowadzić pan minister Kunert. Czyli zmieścić tam obok naszych bohaterów inne ofiary komunistów. No rzeczywiście ci, o których mówiłem, prawda, Ukraińcy, Niemcy i przestępcy pospolici byli ofiarami komuny, ale oni nie mogą się znaleźć jednocześnie, prawda, w polskim panteonie narodowym, ale to jest dokładnie taka sama polityka, jaką zaproponował nam Bronisław Komorowski na koniec swojej prezydentury.
Chyba dlatego, że
czyli właśnie
tam
pana Stauffenberga.
Jerzy Paramonow zabił milicjanta PRL-owskiego.
No, to jest się doszukał, no właśnie, plus. Prawda? Ale tam jest też Tadeusz Ołdak, zwany z wampirem z Warszawy, prawda? Czyli po prostu mordercy, prawda? Czyli co, bohaterowie obok Żuli, prawda, przestępców, zbrodniarzy wojennych. No to jest właśnie polityka Platformy Obywatelskiej. To jest polityka historyczna. Ale Platformy Obywatelskiej, czyli antypolityka historyczna, zrównanie kata i ofiary. I ale to ja samo też nam zaproponował, przepraszam jeszcze słowo, tak. Bronisław Komorowski, który właśnie pojechał do Berlina po to, żeby prawda, czcić w gruncie rzeczy zbrodniarza niemieckiego, bo Klaus von Stauffenberg był agresorem Polski. On był rasistą, antysemitą, przedstawicielem
tak.
wyższej rasy, jak to oni tak. nazywali, prawda? Herrenvolku, a Polacy byli rasą Polacy.
No nie chcę się już znęcać nad tą osobą, ale może oglądał ten film amerykańsko-niemiecki Noc Walkirii, był taki, prawda, z Bradem Pittem, prawda?
Wzruszający. Z Tomem Cruzem,
przepraszam.
Stauffenbergu. Tak. Tylko, że to jest właśnie to, o czym też mówiliśmy wcześniej, mianowicie Rosjanie i Niemcy prowadzą bardzo aktywną politykę historyczną, która wykracza poza ich granice. I ta polityka historyczna Niemiec i Rosji przynosi bardzo konkretne efekty. Przywoływaliśmy w poprzedniej części naszej audycji rok 2009, czyli rocznicę wybuchu II wojny światowej, kiedy na Westerplatte przemawiał Lech Kaczyński i w znakomitym swym przemówieniu przypomniał, kto był agresorem w 1939 roku i od kogo II wojna światowa się rozpoczęła. Zaczęła się od Niemiec i od Związku Sowieckiego, którego Rosja jest kontynuatorem. I teraz
Moralnym i prawnym.
I teraz proszę zwrócić uwagę, że w tradycji takiej ogólnej, europejskiej, w myśleniu propagandowym, jest tak, że właściwie II wojny światowej nie wywołali Niemcy, wywołali Hitler z nazistami. Nie bardzo wiemy, jakiej narodowości byli naziści, prawda? Ale to między innymi przez politykę historyczną prowadzoną przez Niemców w ostatnich latach, przez przecenianie, moim zdaniem, no, roli, jaką Stauffenberg i ten cały spisek miał, i zresztą roli, która miała na celu tylko i wyłącznie przejęcie władzy, ale w obozie nazistowskim. To chodziło o personalia, a nie o ideę.
No, taki przewrót pałacowy.
Przewrót pałacowy, tak, żeby podjąć próby negocjacji relacji z, na korzystnych warunkach z aliantami,
ale
prawda?
Niemcy pozostają oczywiście wyższą rasą.
Ależ oczywiście.
To i zdobycze wojenne pozostają. I Polska jest wchłonięta i nie ma prawa do samodzielnego bytu.
Stauffenberg przecież w listach do żony z 1939 roku, bo on jako rotmistrz kawalerii niemieckiej zdobywał Polskę w 1939 roku, nazywał Polaków motłochem, nazywał Polaków narodem, który potrzebuje batoga, to są dokładne cytaty, narodem, który da się elegancko wykorzystać jako niewolników w pracach rolnych w Niemczech, polakożerca, antysemita i do końca nazista, który po prostu chciał zabić Hitlera w ramach tego, jak wspomniał Tadeusz Pułżański, przewrotu pałacowego, dość krwawego, który się nie udał, ale jednak przewrotu w łonie obozu władz. I z drugiej strony, wracając jeszcze do polityki historycznej tej międzynarodowej, Rosja, której się doskonale udaje nie poczuwać do odpowiedzialności za wywołanie II wojny światowej. Bo w Rosji i do tego, w jakim stopniu dzięki aktywnej swojej polityce historycznej udało się przekonać świat, a dzięki choćby 2009 rokowi i dzięki temu wystąpieniu Lecha Kaczyńskiego już to takie oczywiste nie było. Rosja w 1939 roku nie tylko rozpoczęła wojnę w Polsce, ale rozpoczęła zimą wojnę w Finlandii. Od Rosji i od Niemiec zaczęła się II wojna światowa. Rosja nie broniła się w 1941 roku dopiero i II wojna światowa zapewne, jak badacze twierdzą, nie wybuchłaby nigdy, gdyby Hitler nie miał pewności, że jest w sojuszu ze Stalinem. I teraz, jeżeli nasze dwa sąsiednie, sąsiadujące ze sobą kraje, które delikatnie mówiąc nie kochają nas i nigdy w dziejach nas nie kochały. Jeżeli te kraje prowadzą tak aktywną politykę historyczną, a nasza polityka historyczna polega na tym, o czym wspomniał Tadeusz Pułżański, opisując to kuriozalne zupełnie pomysły władz dotyczące upamiętnienia na równi bohaterów Łączki, bohaterów naszej wolności z oprawcami czy kryminalistami, to Polska nie może sobie na to absolutnie pozwolić. My nie możemy sobie pozwolić na miałkość i małość również w zakresie polityki historycznej, zwłaszcza, że nasi sąsiedzi prowadzą ją niezmiernie skutecznie i niezmiernie aktywnie, nawet zakłamując rzeczywistość historyczną.
No właśnie, to już tak tytułem zaproszenia naszych słuchaczy. Przypomnę, rozmawiamy dzisiaj walka o dobre imię i pamięć o synach polskiej ziemi. Nasi goście to pan Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków, Tadeusz Pużański, publicysta, prezes Fundacji Łączka i zapraszamy już do rozmów na te tematy zakreślone przez naszych gości. Jest 26 minut po 22. Czekamy już na pierwsze telefony po piosence Wołyń 43 Lecha Makowieckiego.
Czy pamiętasz, Panie Boże, nad Wołyniem łunę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów? Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Słyszałeś modłe panie, oczy ojca, czy pamiętasz, gdy hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta? On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak aniołki na sztachety powbijane. Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? One przecież takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Pamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia, umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić.
I mamy telefony. Pierwszy jest, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zaprzedziewica.
Teraz i zawsze.
Po tej stronie Aleksander Zawisowski. Ja jestem związany ze środowiskami wołyńskimi i chciałem tutaj, zgodnie ze świadectwem prawdy, bo przede wszystkim bardzo dziękuję panowie za odważną audycję, bo to przy dzisiejszych geopolitycznych sprawach mówienie o Wołyniu jest no nie na rękę Amerykanom bardzo. Oni by chcieli, żeby ten Wołyń jeszcze przesunąć o jakieś 25 lat. Natomiast, panowie, pamiętacie 2004 rok Majdan? Myśmy się zwrócili wtedy do pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby podjął sprawę Wołynia. I niestety, świętej pamięci, pan Lech Kaczyński, stając twarzą w twarz z panem Juszczenko, nie podjął sprawy Wołynia. Majdan 2004 rok to dało carte blanche Juszczence. On powyciągał z niebytu banderowców, dał im umundurowanie, dał im uprawnienia kombatanckie, dał im odznaczenia. No i mamy rok, ten drugi Majdan, kiedy niestety pan Jarosław Kaczyński spod pachy Kliczki, neobanderowca, pierwszej wody neobanderowca, krzyczał sława Ukrainie. To są wybitne błędy polityczne. Myślę, że marszałek Piłsudski dosadnie potrafiłby je określić. Banderowcy nigdy nie przeproszą za swoją zbrodnię, ponieważ podcięliby swój korzeń. Będą szli zaparte. A sytuacja w tej chwili polityczna jest taka, że oni są potrzebni Amerykanom. Ponieważ toczy się stary program, który mówi, że ma tu powstać państwo środkowoeuropejskie, a to państwo, proszę szanownych panów, miało swoje różne nazwy. Ono ma swoją genezę jeszcze od takiego przechrzty Franka, ale miało się kiedyś nazywać Judeo-Polonia.
No ale panie Wiesławie, właśnie wchodzimy na takie właśnie za górami, za lasami. Nie chcę tutaj, wie pan, w każdym razie patrzymy tak, to zawołanie, nawet nie chcę być adwokatem pana Jarosława Kaczyńskiego, ale to zawołanie sława Ukrainu, to nie była przecież zawołanie na czasie bitwy pod Beresteczkiem, czy gdzieś tam, prawda, w 20 roku, tylko to było zawołanie, kiedy Rosja atakowała zachodnią Ukrainę, prawda?
Wtedy to jest też tak, że to hasło, które oczywiście było też zawołaniem banderowców, ono troszeczkę ostatnio na Ukrainie nabiera też innego znaczenia, bo nie dalej jak dwa tygodnie temu tam byłem i też rozmawiałem z prostymi Ukraińcami mieszkającymi na Wołyniu, no akurat byłem w okolicach Kościuchnówki, Marianpola. Przepraszam, Maniewicz, nie Marianpola. Rozmawiałem też z kapłanami, którzy tam pracują, polskimi kapłanami, więc tam jest to troszeczkę traktowane teraz na zasadzie takiego okrzyku, jeszcze Polska nie zginęła. No,
Ale
jest oczywiście, no bo ona ma swoje źródła. Tak. Ale też jak rozmawia się, to można też zastanawiać się, i to też jest rola Polski, polskiej dyplomacji, polskiej polityki historycznej, która by wychodziła poza ramy naszego kraju. Mianowicie można budować pomosty nie w oparciu o Banderę, no, który był absolutnym wrogiem Polski i Polakożercą, ale choćby w oparciu o atamana Semena Petlurę, z którym wspólnie Józef Piłsudski szedł przeciwko bolszewikom w roku 1920. Są te punkty styczne, które też w tej konkretnej sytuacji międzynarodowej, kiedy dla Polski i dla Ukrainy wrogiem numer jeden staje się Moskwa Putina, w oparciu o które można budować przyszłość, tylko trzeba też nad tym pracować. To nie jest taka prosta rzecz. Natomiast no, oczywiście na dzień dobry trzeba stanąć w prawdzie.
Ale i tak samo, bo nas słuchają też rodziny polsko-ukraińskie, się dowiedziałem, tam przygraniczny, można łapać zasięg jeszcze Radia Maryja, czy nawet komputerowo też. Wiem, że radio jest obecne w domach właśnie tam na Ukrainie. Więc drodzy Państwo, to, że tam pojechali politycy niektórzy i wyrażali wyrazy współczucia i jedności, to oni tam nie byli po to, żeby powiedzieć, słuchajcie, już już nie ma nic, wszystko jest elegancko, nie pamiętamy, wszystko wymazane z pamięci. Nie, tylko w danym momencie wam jest ciężko, wam jest trudno, Polska też miała podobne doświadczenia i jesteśmy w jakimś sensie, powiedzmy, z wami, ale musimy jeszcze powiedzieć sobie prawdę, prawda?
Może... To jest tak. No właśnie początek drogi.
Drogi, Ukraina, dialogu, tak.
Ukraińcy muszą przeprosić i muszą odciąć się od tradycji banderowskiej. To jest, czy tego dokonają, czy nie dokonają, to jest jakby zupełnie inna sprawa.
My nie możemy przełknąć ani jakiegoś marszu bandery w Polsce.
Ależ absolutnie. Zjazdu, absolutnie. Nie
kolarzy, wolno
nam, tak samo jak dalej. Nie powinniśmy, to co stało się 2 lata temu w Sejmie, nie nazywać rzeczy po imieniu. Rzeź Wołyńska była ludobójstwem i takim językiem musimy mówić. To było ludobójstwo na Polakach. Na przykład... I oczekujemy też na przeprosiny.
A nie zmuszamy, żeby szkoły na Ukrainie były imieniu Józefa Piłsudskiego, czy na przykład generała Pierackiego. Nie wymagamy tego, prawda? I to jest naturalne.
No nie wymagamy. No.
To są niestety też duże przekłamania w polityce, którą prowadziła Platforma Obywatelska. No bo właśnie zgodzili się na to, żeby nie nazwać rzeczy po imieniu. Prawda? Ludobójstwo zostało zastąpione takim obejściem w postaci zbrodni o znamionach ludobójstwa, co oczywiście nic nie znaczy, prawda? No to jest taki wybieg, prawda? Ominięcie tematu i tak...
Zaszczelę pana i popełniłem, nie wiem, przekroczenie o znamionach morderstwa.
Tak, no właśnie, no to jest, czyli prawie ojciec zastrzelił, można powiedzieć, czyli możemy się zastanawiać, czy w ogóle ojciec zastrzelił. I to pokutuje właśnie brak polityki historycznej państwa polskiego, to należy odbudować. I ja sądzę, że powinniśmy też Ukraińcom powiedzieć jasno. Jeżeli chcecie naszej pomocy, która zapewne jest wskazana, my możemy wam pomóc, wy takiej pomocy oczekujecie, możemy was przybliżać do Europy, ale jest jeden warunek. Wy musicie się rozliczyć ze swoją, niestety też zbrodniczą przeszłością, bo nie wolno budować jakiejkolwiek przyszłości na kłamstwie o przeszłości.
To są
takie podstawy po prostu,
z banderą
nie wiedziecie, wymagać, prawda? I od siebie, i od innych też. Nie ma współpracy robionej na trupach naszych zamordowanych Polaków na Wołyniu i w Małopolsce.
A to jest przecież ten moment, w którym można w ten sposób, tak jak Tadeusz Płużański mówi, prowadzić negocjacje, bo to jest ten moment, gdzie Ukrainie zależy na tym, aby wsparcie Polski było, więc my nie możemy składać oręża w walce o pamięć historyczną i o prawdę historyczną o rzezi wołyńskiej i odnoszę wrażenie, że pewne rzeczy możemy w tym momencie, mówiąc brutalnie, też wymuszać. I myślę, że miałoby to realne racje i szanse powodzenia.
I mówić wyraźnie, że z banderą nie wjedziecie do Unii do Europy, po prostu tak jak nie...
Z petlurą możecie, z banderą
tak nie. Tak jak się Niemcy nie wybierają, prawda, z Adolfem Hitlerem, no wiadomo, że to...
Dokładnie.
Tylko nie mogę jednego zrozumieć, że na przykład koszulki z Leninem gdzieś tam widzę, z Che Guevarą widzę.
No więc to jest rzecz zupełnie przedziwna, bo nie jest traktowany tak samo nazizm, tak. Narodowy socjalizm, jak komunizm.
Jak
proszę zwrócić uwagę, że ja w Polsce widziałem parę lokali restauracyjnych zrobionych w stylu PRL, albo nawet nie PRL, tylko taka moskiewski lokal, gdzie wisi Dzierżyński na ścianie, gdzie wisi czerwony sztandar, gdzie wisi Stalin i wszyscy uważają, że to jest zabawne. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby otworzyć podobny lokal, gdzie by wisiał Horst Wessel na ścianie, Adolf Hitler i
uśmiechnięty Göring.
Göring uśmiechnięty na polowaniu, prawda, i kelnerzy w brunatnych koszulach. No od razu oczywiście i słusznie, taki lokal byłby zamknięty.
Chyba takie lokale są nie tylko w Polsce, ale również ja widziałem szereg takich miejsc przybytków w Europie Zachodniej.
Tak.
To jest traktowane jako coś normalnego, jak element folkloru, takiego dowcipu, prawda? Taki z przymrużeniem oka.
Z przymrużeniem oka. Ale to niestety wynika...
Ale tu też musimy reagować i też od tego mamy
państwo polskie.
To jest to zagłuszanie historii, dlatego
MSZ,
w Boliwii to? Prezydent wręcza Ojcu Świętemu Sierbi młot
No tak,
chyba nie chcemy, no. Żeby taki sam scenariusz był u nas realizowany. To, że pomnik Dzierżyńskiego jest przywracany teraz przed Łubianką w Moskwie, to nie znaczy, że my musimy iść tą samą drogą, bo komunizm w Polsce jednak, przynajmniej teoretycznie, jest zabroniony.
Panowie,
tak jak niemiecki
wybaczą,
nazizm,
bo tu długo
i
pana
musimy
trzymam.
Po prostu egzekwować prawo, które w Polsce jest.
Tak jak w przypadku symboli nazistowskich.
Prosimy bardzo, mamy telefon, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witamy.
Witam serdecznie ojca oraz dzisiejszych gości. Ja obejrzałem część panelu dotyczącego polityki historycznej ostatnio, które było podczas konwencji PiS w Katowicach. I tym bardziej serdecznie witam pana Burzańskiego, który mniej więcej mówi to samo, co powiedział w tej konwencji. Naturalnie ta korekta, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, korekta, która musi być bardzo duża, jeśli chodzi o politykę historyczną, musi dotyczyć obydwu stron. I dobrze się stało, że właśnie przez ustępującego prezydenta upamiętnienie ze strony polskiej właśnie Stauffenberga było taką ostateczną klamrą, która przelała po prostu tę politykę, która ciągnie się od lat. Ja wiem i zresztą ojciec wie dobrze, że przez lata poruszaliśmy na antenie Radia Maryja te wszystkie problemy. One nie były słyszalne i nie trudno tutaj dodać, że właśnie i sprawa czy to żołnierzy niezłomnych, czy to właśnie jeśli chodzi o Polaków w Niemczech, o sprawę cierpień niemieckich, wszystko było bardzo szybko pod płaszczykiem polityki europejskiej, światowej wygładzane. I to jest konsekwencja. Ja tutaj nie chcę się rozwodzić, ale już wiele osób powiedziało o tym, że geograficzny podział głosów w Polsce jest bardzo, bardzo niebezpieczny. W związku z tym musimy uświadomić to na ziemiach zachodnich odzyskanych i tutaj kłaniam się na antenie także panu Hałatowi, którzy razem z rodziną Rodła próbują też powiedzieć coś o Polakach, którzy mieszkali od wieków na dzisiejszych ziemiach zachodnich i dlatego odzyskanych, a także o Kresach. I dziękuję jeszcze raz za wymienienie tych muzeów, do których nie doszło do realizacji. A więc nie ma Muzeum Ziem Zachodnich, nie ma Muzeum Kresów, nie ma Muzeum Polski. Funkcjonuje Muzeum Powstania Warszawskiego, które bardzo dobrze zostało zrobione i zostało ono zrobione dzięki tej odważnej polityce świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ja tutaj też chciałbym podziękować na antenie temu klubowi akademickiego profesorów z Poznania, którzy bardzo odważnie bronili na przykład tych osób, które protestowały przeciwko wizycie profesora Baumana we Wrocławiu. Bo oni protestowali przeciwko, ci ludzie protestowali przeciwko temu i z tego klubu pan profesor Przyłębski zaprotestował przeciwko temu, ponieważ to wygładzanie tej polityki następowało przez różne etapy. Ono jest do dzisiaj. Pan Bauman mieszka w Wielkiej Brytanii, dobrze, ale jest głównym poplecznikiem i jak na antenie też Radia Maryja było mówione, we Wrocławiu doniesienie o tym, że przeszkadzają podczas jego wykładowi na Uniwersytecie Wrocławskim, złożył konsulat niemiecki.
Mm-hmm. Panie Stanisławie, bo troszeczkę już jakby spowalniamy.
Dziękuję, tak, nie chcę przedłużać.
Bo chodzi o jakieś pytanie może do gości, nie? Ale pan się nam podzielił.
Ja większość tych spraw, które panowie goście poruszają z nam. Mhm. I bardzo dobrze, że doszło do tego panelu i bardzo proszę o rozpowszechnianie materiałów, które
tak były. Tak jest. I ta jesień jest okazją do przejęcia tutaj na nowo, prawda, nie władzy może, ale też i refleksji nad Polską.
Innego myślenia.
Ojcze, tutaj,
nie dajmy się zwieść
tutaj
też.
Wśród osób, które były w komitecie wyborczym pana Dudy, po raz pierwszy w konsulacie, w którym ja też głosowałem i w którym, przyznam się, byłem także właśnie mężem zaufania pana Dudy, obudziło się część Polaków i po raz pierwszy Polacy ci tak zagłosowali, tak jak w Ameryce, tak
i dobrze,
jak teraz.
I czekamy na drugą część. Pozdrawiamy gorąco tam właśnie żyjących Polaków w Niemczech. Wszystkiego dobrego, panie Stanisławie, i już nasi goście.
W nawiązaniu do tego, co pan Stanisław, którego bardzo pozdrawiamy, bo kawał porządnej roboty na tym gruncie niełatwym niemieckim czyni dla Polski, można powiedzieć, że następuje taka wiosna Polaków, że ten 2015 rok czuje się, że te żywotne siły patriotyczne, i to uzewnętrzniło się i w wyniku wyborów prezydenckich, i miejmy nadzieję również na jesieni w wyniku wyborów parlamentarnych, ale czuje się takie budowanie, takie poczucie wspólnoty wśród ludzi, którzy przez lata dostrzegali, że Polska zmierza w złym kierunku, że zmierza w takim XVIII-wiecznym kierunku uśpionego trochę tańca chocholego, gdzie władza właśnie prosi, żeby grillować i czuć się fajnie, nie zajmować się polityką. Proszę zwrócić uwagę, tu pan Stanisław też o tym powiedział, ile osób chciało pracować w komisjach wyborczych, nie tylko jako członkowie komisji, tam jest niewielka dieta, wynagrodzenie, ale również jako bezinteresowni wolontariusze, mężowie zaufania. Dzięki temu zwróćmy uwagę, że odsetek głosów nieważnych w tych wyborach prezydenckich był nader mały, był właśnie w granicach błędu. Polacy, o czym Tadeusz Różański też wspominał, potrzebują tego takiego bodźca obywatelskości. To, co wydawało się w II Rzeczpospolitej i było rzeczą oczywistą, że obywatel jest elementem wspólnoty, tak też, mam nadzieję, w tym roku, roku przełomu dzieje i tę wiosnę Polaków wyczuwa się.
Tak, i no, też potem coś mi się przypomniało, ale mam już telefon odebrany. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam panów profesorów i chciałem też oddać hołd i sprawiedliwość ojcu Januszowi, bo ten maraton, który on już prowadzi od 3 dni, to mnie zdumiewa, skąd on ma tą energię. Ale chcę powiedzieć, bo już właściwie zasypiałem, bo jeszcze nie mogę przyjść do siebie po wczorajszych wrażeniach na Jasnej Górze i tam panowie profesorowie mnie postawili na chwilę na nogi, mówiąc tam o tym amarcord, mi ricordo bene, to jest to wspomnienie, prawda, to jest to marzenie i tam padło to sprawa z tymi portretami tych przywódców z przeszłości. Więc pozwólcie, że troszeczkę wam, kochani, dam taki oddech i przywołam coś bardzo sympatycznego. Mianowicie pamiętam, jak właśnie jeszcze ksiądz Józef Tischner mi opowiadał, że przyszła gaździna do sekretarza partii w Nowym Targu, bo tam nie dawali jej paszportu, no i chciała, żeby tam jakoś sekretarz partii to jej ułatwił. No i ten ktoś ją tam wpuścił i powiedział, niech pani tutaj sobie usiądzie, gaździno, w tym fotelu i poczeka, bo on tutaj zaraz przyjdzie. I ta biedna kobiecina usiadła w tym fotelu, zasnęła, no i jeszcze niestety zepsuła powietrze. I w tym momencie wchodzi ten sekretarz partii i mówi, gaździno, jak to? To w tym miejscu takie rzeczy? Ona mówi, a co to panocku tutaj? A to pani tu nie widzi tych portretów? Tu jest Lenin, Stalin i ci wszyscy przywódcy. Ona mówi, o panocku, jaki ołtarz, takie kadzidło. Więc wybaczcie mi, że troszeczkę chciałem być wdzięczny za tą cudowną, wspaniałą właśnie waszą, kochani, audycję i tak włączyć się troszeczkę, jakby powiedzieć, na luzie i naprawdę zrobiłem dzisiaj coś dobrego, tam do kogoś zaapelowałem z naszych deputowanych brukselskich, powiedziałem, uważaj, otwórz radio, nie tylko twoja mama go otwiera i słuchaj, co się mądrego mówi o Pileckim. serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Krzysztofie, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Rzeczywiście taki trochę oddech krótkochwilny, ale to właśnie to, co panowie zwrócili uwagę, panie Janie, prawda, mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, o na przykład kulturze politycznej, rozumieniu, może to jest takie wyidealizowany mamy obraz, bo ktoś mi mówi, słuchaj, tak nie było do końca. Była też bieda, był kryzys, były
oczywiście,
te partie
tak,
się ścierały, wiemy nawet te filmy, które powstawały w PRL-u, o tym mówią, ale...
Temperatura sporu politycznego...
Proszę mi powiedzieć, wiemy, panie mili, marszałek Piłsudski przechadzał się pieszo sam. No gdzieś tam delikatna ochrona była, bo już BOR powstał po zamachu na prezydenta Narutowicza, ale po prostu on nie bał się ludzi, prawda?
Nie bał się ludzi. Chodził alejami ujazdowskimi. Podobno z pieskiem córki jeździły tramwajem do szkoły. Nikomu by do głowy nie przyszło, żeby izolować się od społeczeństwa, bo pierwszą...
Ale nikt nie podleciał, nie pluł go, nie szarpał, prawda? To jest dowód...
No ale właśnie polityk, który izoluje się od ludzi, w pewnym momencie budzi nienawiść. To jest oczywiste. Natomiast polityk, który jest z ludźmi, który nie boi się tych ludzi, wzbudza szacunek. I to jest prawda, która zresztą, proszę Państwa, no, to było w ostatniej kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda nie bał się kontaktów z ludźmi. I to nie ludźmi, którzy tam byli podstawieni, ustawieni, to nie byli urzędnicy spędzeni na wiec. Po prostu otwarcie do ludzi, wyciągnięcie ręki, a temperatura sporu politycznego w II Rzeczpospolitej była przecież nie mniejsza niż teraz, zwłaszcza w latach dwudziestych, ale jednak wydaje mi się, że władza nie była zamknięta tak, jak to mamy w ostatnich latach, w takich złotych klatkach, z których mało widać, a dwór szepce wszystko Bronku jest dobrze.
A poza tym był to jednak, trzeba podkreślić, Sejm Polski, prawda? W którym no, nie było agentów, prawda? Przynajmniej jeśli byli, to
nikt o tym nie wiedział.
A dzisiaj mamy odwrotnie, prawda? No tych rzeczywiście w Polaków w Sejmie jest jak sądzę mniejszość. Reszta to jest w dużej mierze agentura, prawda? Jeszcze komunistyczna. O tym powinniśmy pamiętać, gdy porównujemy też te dwa sejmy, prawda, Sejm Niepodległej RP i Sejm Koncesjonowanej RP, jaką mamy dzisiaj. Pan Stanisław, poprzedni nasz słuchacz, mówił o tym kongresie programowym PiS-ów w Katowicach. Rzeczywiście miałem zaszczyt brać w nim udział w panelu historycznym dotyczącym polityki historycznej. Tak się chwaląc troszkę, muszę powiedzieć, że ten panel rzeczywiście był bardzo bardzo oblegany, cieszył się jednym z większych, prawda, cieszył się wielkim zainteresowaniem wszystkich tam zgromadzonych, z udziałem profesora Andrzeja Nowaka, profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Maciej Świrski prowadził jako szef Reducy Dobrego Imienia, byli też prawnicy, którzy bronią właśnie dobrego imienia Polski, prawda, bronią polskiej polityki historycznej. To jest to, o czym mówił Jan Kasprzyk. Często nasze organizacje, nasze stowarzyszenia, nasze fundacje wyręczają państwo polskie, prawda? Zastępujemy władzę w jej obowiązkach, prawda? Ktoś musi bronić dobrego imienia naszego kraju. No, skoro władza tego nie robi, to my wtedy musimy ich zastępować. I to wsłuchiwanie się w Polaków też jest szalenie istotne. W to, czego chcą, prawda? W to, co im w duszy gra. Ja trochę jeżdżę po kraju, prawda? Mam spotkania z czytelnikami też w szkołach i widzę na przykład polską młodzież, która jest szalenie złakniona polskiej historii, właśnie polskiej bohaterskiej historii. Chce poznawać losy żołnierzy wyklętych niezłomnych i to jest też impuls dla nas, żeby tę historię przybliżać. Ja oczywiście też, jak trzeba będzie, deklaruję się jako osoba wspierająca, prawda, czy kancelarię prezydenta, czy rząd. Bardzo chętnie będę doradzał, prawda, w sprawach historycznych, jeżeli będzie taka potrzeba, bo jakieś rozeznanie, prawda, w tym, czego Polacy oczekują, prawda, od naszej historii, jak tę historię przedstawiać, też wydaje, Wydaje mi się, że mam. A teraz jeszcze Państwu powiem o telefonie, który miałem między spotkaniem w telewizji, a teraz naszym radiowym. Zadzwonił do mnie Jacek Łukasik. To jest osoba z rodziny Stanisława Łukasika, żołnierza niezłomnego. To jest żołnierz Zapory. Stanisław Zapora był bardzo bliskim przyjacielem w ogóle rodziny. Prawda? I pan Jacek Łukasik mówi mi tak, no panie Tadeuszu, no wy tu mówicie, prawda, o Panteonie pana Kunerta, ale czy ktoś na łączce, prawda, ale czy ktoś nas pytał o zdanie? Przecież pan Kunert robi to bez żadnych konsultacji z nami. Pyta się mnie, jak to jest możliwe. No mówię panu Jackowi, że no niestety nie ja za to odpowiadam, prawda. Ja mogę być tym elementem właśnie oddolnym, prawda, kontroli, nacisku na te sprawy, a niestety pan Kunert obnaża całkowitą ignorancję władzy. Robi właśnie to upamiętnienie ponad głowami osób, które są podmiotami tej całej historii, czyli właśnie rodzin żołnierzy wyklętych. No to jest coś skandalicznego, prawda? Nie jest w stanie wykonać prostego gestu, wsłuchać się właśnie w Polaków. Ja tylko powiem jeszcze, bo obiecałem Państwu w trzech takich punktach, jak to jest naprawdę z...
Może wrócimy po tym telefonie.
Jak to jest naprawdę
panu
z łączką.
Głos, panie, dobrze. Panie Tadeuszu, mamy tutaj gościa. Bardzo prosimy, panie Andrzej. Bo się pan już przedstawił.
Halo.
Witamy.
Szanowny panie Janie, panie Tadeuszu, wyrazy najwyższego uznania dla was. Przecież wy od lat walczycie o prawdę, o rzetelną wizję historii. Nie teraz, od lat. Ja znam, bo ja też walczyłem o wizję historii. Należę do pokolenia II Rzeczypospolitej, które wierne było hasłu Bóg, honor i ojczyzna. I ja tej wizji zawsze szukałem. I bez tej wizji nie byłoby pokolenia Polski walczącej, żołnierzy Armii Krajowej. Nie byłoby w tej walki, jaka była na barykadach Powstania Warszawskiego. Długo bym mógł mówić na ten temat. Napisałem kiedyś taki tekst Moja barykada, bo ta moja barykada przecież przez lata jest opluwana, wyszydzana. I teraz znów na pewno, jak nadejdą dni sierpnia, znów będziemy słychać, że to był bezsens, że to był obłęd. Ale chciałbym powiedzieć o tym innym. I te wartości, i te ideały znalazłem w polityce niezapomnianego prezydenta świętej pamięci Kaczyńskiego. Wizję IV Rzeczypospolitej, o której ciągle marzę. Polsce opartej o fundamenty chrześcijańskie i niepodległościowe. I nie widziałem do tej pory niestety rzetelnej, wielkiej dyskusji na wizji Polski, na jakich fundamentach mamy oprzeć Polskę.
No właśnie, ale są znaki, panie Andrzeju, że coraz bardziej taka dyskusja jest już przygotowywana. Są te panele, są już młodzi Polacy, bo też nie chodzi już, żeby teraz trzeba i starszych szanować i ich słuchać, ale też patrzeć na młodych, którzy to poniosą, bo idee są dobre, ale trzeba mieć też tych, którzy będą je realizować. I tutaj patrzę na pana Jana Kasprzyka, znamy go, że potrafi i marszałka Piłsudskiego naśladować głosem, ale też myślenie to propolskie jest bardzo ważne. Te dwie rzeczy, czy pan Tadeusz Pużański, który można powiedzieć w imię wierności swojemu ojcu tępi, czy szuka, czy śledzi tych właśnie oprawców. Dziękujemy, to był pan Andrzej Wernic z Warszawy.
Bardzo pozdrawiamy
pana Andrzeja Wernica, zawsze ma taki mocny, patriotyczny głos tutaj też w Radiu Maryja. A ja, drodzy Państwo, chciałem wrócić do tej no, sprawy dla nas, jak sądzę, dla każdego patriotycznie nastawionego Polaka bardzo, bardzo ważnej, czyli warszawskiej łączce, sprawy warszawskiej łączki, bo tam się rzeczywiście dzieją rzeczy w tej chwili bardzo, bardzo niedobre. To, o czym mówiłem przed telefonem pana Andrzeja Wernica, to jest przede wszystkim brak konsultacji z rodzinami łączkowymi. Pan minister Kunert, można powiedzieć, buduje sam dla siebie ten obiekt, ten panteonik, prawda? W swoim tylko imieniu działając, ewentualnie w imieniu 27 rodzin polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych. Ja przypomnę, że tych rodzin, które mają swoich bliskich na łączce, jest około 300. Da? A więc no, myślę, że powoływanie się, prawda, na tak skromny odsetek rodzin jest po prostu niepoważne, prawda, i na ich poparcie. To jest pierwsza sprawa, czyli pan minister nie był w stanie wsłuchać się właśnie w te rodziny, które są podmiotem tej sprawy. Druga rzecz. Czy państwo sobie wyobrażają Narodowy Panteon, który się ma zmieścić na obszarze w kwadracie 18 metrów na 18 metrów? Ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Już nieważne, czy żyjemy, prawda, w drugiej RP, czy w trzeciej RP. To są po prostu pewne standardy, które trzeba by stosować, prawda. Nawet plac zabaw dla dzieci, żeby w tej chwili został zbudowany, musi mieć większą powierzchnię, prawda, niż 18 metrów na 18 metrów. To jest po prostu niepoważne, jest to skandal. I jedna z podstawowych rzeczy, właściwie trzeci punkt, to jest sprawa grobów. Ci ludzie, nasi właśnie bohaterowie narodowi, nie będą mieli grobów w tym upamiętnieniu pana Kunerta, ponieważ właśnie ten obszar jest tak mały, jest zawężony, prawda, do tego fragmentu dawnego pola więziennego, że tam nie ma miejsca na groby. Ci ludzie, szczątki naszych bohaterów będą wpychane w kolumny, prawda? Jedna trumienka nad drugą. No, można powiedzieć brutalnie, że oni kiedyś byli właśnie przez komunistów zrzucani też w ten sposób. Jeden na drugiego, prawda? No to jest rzecz, na którą nie ma naszej zgody. Nie ma zgody rodzin łączkowych, żeby powstawał ten panteonik. Raz, bez konsultacji z rodzinami, przynajmniej większą ich częścią. Dwa, na tak skromnym obszarze, trzy rodziny czekające, prawda, na groby. Tych grobów się nie doczekają. Fundacja Łączka od samego początku apeluje o to, żeby najpierw dokończyć ekshumację, a dopiero potem ludzi upamiętnić. To zresztą powinna być logiczne podejście, prawda? Pan minister Kunert odwrócił tę całą historię. Najpierw upamiętnia, a potem dopiero może ci ludzie zostaną ekshumowani. Przypominam, że około setka naszych bohaterów znajduje się wciąż w tych bezimiennych dołach śmierci i jeżeli pan minister Kunert mimo wszystko zbuduje ten swój panteonik, a na to się zanosi, istnieje realne zagrożenie, że setka naszych żołnierzy, w tym rotmistrz Pilecki, w tym generał Fildorf, pozostaną w tych dołach śmierci, bo władza powie tak, czego wy właściwie chcecie od nas? Da? Wydobyliśmy z ziemi tych, których można było. Da? Zbudowaliśmy im wielki narodowy panteon. To, że jest to panteonik, to akurat tak wyszło. Prawda? Nazywajmy to jednak panteonem, a nie panteonik. Da? Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Platforma Obywatelska jest nie tylko jakże skuteczną partią, jeśli chodzi o prowadzenie polityki, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Zbudowaliśmy wam wspaniałe stadiony, autostrady, Pendolino, prawda, i tak dalej, którym teraz pani premier Kopacz sobie jeździ, prawda, i molestuje, zaczepia ludzi wszędzie, gdzie tylko może, prawda, odwodząc ich od zajęć, ale też w kwestii polityki historycznej jesteśmy geniuszami, potrafiliśmy tyle dla was zrobić, prawda, tak się staramy. I to się będzie działo przed wyborami parlamentarnymi. Przypomnę, że ten panteonik pana ministra Kunerta będzie odsłaniany 27 września. No i wtedy usłyszymy, prawda, że partia nazywana Platformą Obywatelską jest partią patriotyczną. Że tak wiele właśnie dla polskiej pamięci, szczególnie pamięci naszych żołnierzy wyklętych zrobiło. Ale to będzie niestety tylko część prawdy. Właściwie to będzie konfabulacja, prawda? Bo tak naprawdę, powtarzam, nasi żołnierze wyklęci, niezłomni, pozostaną w ziemi, a zamiast Panteonu Narodowego dostaniemy skromny panteonik. I jest to też pułapka, drodzy państwo, dla Andrzeja Dudy. bo Andrzej Duda z racji swojej funkcji już będzie urzędującym prezydentem, będzie miał rzeczywiście dylemat, co zrobić, prawda? Powinien uczestniczyć w tej uroczystości. Jest to uroczystość państwowa, są to nasi bohaterowie narodowi, którzy zresztą zostali podniesieni do takiej rangi przez poprzednika Andrzeja Dudy, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. On to właśnie ustanowił ten piękny dzień, prawda, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. I to jest też sygnał, jak sądzę, dla nas wszystkich i też dla polskich szkół. Wracam do tego wątku, prawda? Nie okłamujmy dzieciaków, prawda? Mówiąc o wspaniałym Dniu Zwycięstwa 8 maja czy 4 czerwca, uczmy ich prawdziwych polskich świąt. Prawda? To jest 11 listopada, to jest 15 sierpnia, 3 maja, ale to jest też 1 marca. To święto wymaga wyjątkowego teraz naszego skupienia i zaangażowania. To jest świeże święto. Musimy przekonać Polaków, prawda, do tego, że odnosi się to do naszych narodowych bohaterów. Prawda?
Ale trafia ale to na podatny grunt. Prawda?
Trafia na podatny grunt i kończąc ten wątek. Co zrobi Andrzej Duda, prawda? No bo powinien wziąć udział właśnie w uroczystościach 27 września, w odsłonięciu tego panteonu, czy też właściwie panteoniku. Tylko jeśli weźmie udział w tych uroczystościach, będzie firmował ten projekt pana ministra Kunerta, prawda? Sprzeniewierzy się też swoim deklaracjom z kampanii wyborczej, bo Andrzej Duda powiedział wyraźnie, kiedy on będzie prezydentem, doprowadzi do dwóch spraw. Z jednej strony wszyscy nasi żołnierze wyklęci, niezłomni zostaną z tych dołów śmierci wydobyci. Z drugiej strony powstanie tam wielki narodowy panteon. Nie to, co proponuje nam teraz pan minister Kunert. Więc Andrzej Duda nie powinien firmować, prawda, tego pseudoupamiętnienia, które teraz tam się dokonuje i ma tego świadomość. No, rozmawialiśmy na ten temat, byliśmy na spotkaniu, jak mówiłem, Fundacja Łączka uczestniczyła w spotkaniu z prezydentem elektem. Ale z drugiej strony, jak Andrzej Duda nie przyjdzie, prawda, na tą, prawda, uroczystość firmowaną przez pana Kunerta, przez pana Kamińskiego, a przypomnę, że w ogóle ten panteonik miał odsłaniać Bronisław Komorowski, tylko się przeliczył. Polacy odrzucili, prawda, jego kandydaturę szczęśliwie w głosowaniu bezpośrednim na prezydenta. Jak nie przyjdzie, Platforma Obywatelska ochrzci go mianem, prawda, zdrajcy, który jest niewdzięczny, który nie szanuje polskiej tradycji, historii, polskich bohaterów, żołnierzy wyklętych. Dlatego, drodzy Państwo, ja ponawiam swój apel. Powinniśmy jeszcze dzisiaj, prawda, zrobić wszystko, żeby zablokować budowę tego panteoniku przez pana ministra Kunerta, żeby też nie wpędzać w kłopoty prezydenta Andrzeja Dudy, który, jak mówię, no, ma świadomość tego zagrożenia, prawda, że to jest zastawiona na niego pułapka. Dzisiaj w Sejmie posłowie PiS-u Stanisław Pięta i Arkadiusz Czartoryski wystąpili na konferencji prasowej i zwrócili się z adresem do pana ministra Kunerta w imieniu zespołu parlamentarnego, w którym uczestniczą, prawda? To jest parlamentarny zespół do spraw tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych, z jasnym żądaniem. Panie ministrze Kunert, prosimy o zaprzestanie budowy tego pseudoupamiętnienia. No zobaczymy, jak się sprawy dalej potoczą, ale to trzeba teraz reagować, bo potem będzie rzeczywiście klops i polityczny, i historyczny, prawda? Bo ja mówiłem, mówiłem o tym w telewizji, tak. Jeśli ten panteonik powstanie, raz, że jest sprzeczny z wolą rodzin, prawda? I to tak. Jest, to nie może się tak odbywać, to on utrudni nam w przyszłości raz ekshumację pozostałej setki z tych dołów śmierci, a dwa budowy wielkiego narodowego upamiętnienia. No chyba nam na tym nie zależy, żeby się cieszyć z takich, prawda, pseudo mini panteoników i to ma nam załatwić sprawę. To nie
załatwić władzę, a być jednocześnie, bo to jest, o czym Tadeusz Płużański wspomniał, doskonały przykład na arogancję władzy. To jest robione wbrew tak woli ludzi, ale robione dlatego, że się ma moc ministerialną, urzędniczą.
Z pozycji siły.
Ale to jest właśnie ta choroba, która dotknęła rządzących Polską i Rada Ochrony Pamięci nie jest jedynym urzędem, który został niestety dotknięty tą złą chorobą arogancji władzy, przy czym, jak pokazuje historia, władza, która tą chorobą, tą przypadłością została dotknięta, najczęściej marnie kończy i mam nadzieję, że tak się zresztą stanie i miejmy nadzieję, że jednak ekshumacje do końca zostaną przeprowadzone, a otwarcie nie nastąpi, dlatego że, tak jak Tadeusz Płużański wspomniał, no może się okazać, że w tym momencie już problem będzie z głowy i nie trzeba będzie szukać dalej, zwłaszcza, że to jest dość skomplikowane, prawda, bo te ciała niewydobyte, tak na dobrą sprawę nie wiemy, kogo tam jeszcze mamy upamiętnić, bo nie mamy pewności, kto tam...
I czekamy na lotmistrza Pileckiego, prawda, cały czas.
Chociażby generała Fildorfa i wielu, wielu innych.
Trzeba do końca, żeby po prostu, nawet było to, żeby miała taką oprawę szerszą, taką, jak powiedzieć, wzniosłą. Każdy zmarły, poległy jest ważny, ale
właśnie,
jednak szukamy
Państwa.
tych prawda.
Ale szukamy wszystkich. I naprawdę to, co robi pan minister Kuner w tej chwili, to jest dzielenie żołnierzy wyklętych na lepszych i gorszych. Tak. Na tych, którzy mieli szczęście,
bo
nie zostali zabudowani, prawda, późniejszymi grobami przez Jaruzelskiego, bo to był jego pomysł, przypomnijmy, prawda. W roku 1982 mamy trwający stan wojenny. Jaruzelski kalkulował sobie zapewne tak. Prawda? To, że moi koledzy komuniści zamordowali tych polskich bandytów, może nie wystarczy, prawda? To, że potem tam zrobiliśmy śmietnik, też może nie wystarczyć, bo cały czas są ludzie, którzy szukają swoich bliskich.
Odgrzebią ich.
Do Jaruzelskiego poszła córka generała Fildorfa, Maria Fildorf, prosząc o pomoc w znalezieniu szczątków ojca. Jaruzelski w ogóle, prawda, udawał, że nie wie, o kogo chodzi. Jakiś generał Fildorf, to chyba nie było takiego generała. Ja jestem generałem. No, to była też ta właśnie ta socjotechnika komunistyczna.
Odebrałem telefon, nie chciałbym naszego pana może naciągać na cierpliwość. Więc
jeszcze tylko słówko. Zastąpienie, prawda, prawdziwych polskich elit, które się zamordowało, elitami sowieckimi. I ten właśnie to zestawienie. Jaruzelski, Fildorf jest świetnym przykładem, prawda? Jaruzelski wszedł w buty Fildorfa, bo Fildorfa zamordowali. Czyli sowiecki generał wszedł w miejsce
polskiego generała.
Jeszcze... I teraz co robi Kunert, prawda? Ostatnie, żeby postawić tutaj kropkę. No właśnie, on idzie dalej tą samą drogą, prawda? Czyli są ci szczęściarze, którzy zostali wydobyci, bo na ich dołach Jaruzelski grobów nie postawił, ale są też ci, którzy niestety tego szczęścia nie mieli, prawda? Bo tam właśnie komuna zbudowała sobie pomniki, prawda? Na tym miejscu, właśnie nad tymi grobami.
Zgodnie też z taką azjatycką metodą, żeby jeszcze tego zamordowanego przeciwnika upodlić,
jeszcze
pohańbić i górować nad nim. No to jest sankcjonowanie tego.
Tak, a Kunert po prostu dzieli rodziny, dzieli tych zamordowanych na lepszych i gorszych i dzieli ich, i dzieli rodziny, prawda? I to jest najważniejsze.
Skąd my to znamy? Po tragedii smoleńskiej też ten problem dzielenia rodzin i rozgrywania rodzinami obecna władza doprowadziła do perfekcji.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo.
Budowanie też pomniejszka małego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Stanisław z Warszawy.
Witamy.
Chciałem dorzucić jedną sprawę w tej dyskusji, bo moim zdaniem jest, troszeczkę się bardzo skupiliśmy. Ja wiem, mój ojciec był w działu w Brygadach Świętokrzyskich i doskonale rozumiem, że chcemy uwiecznić naszych żołnierzy niezłomnych. Ale pamiętajmy, że żołnierze niezłomni nie wszyscy zostali wyłapani i niektórzy wygrali tę wojnę. To jedna sprawa i w ogóle przed wojną pamiętajmy o tym, że jedna z najważniejszych rzeczy to owszem, pamiętano o powstaniu styczniowym, które przegrało, ale świętowano wygrane bitwy. Spójrzmy na inne narody. Co świętują Anglicy? Anglicy świętują zwycięstwo I wojny światowej. To jest jedno z największych ich świąt. Co świętują Amerykanie? Podobnie. Tymczasem my się skupiamy na świętach tragedii, czyli na świętach klęski. I to zresztą próbuje obecna władza pogłębić ten proces. Próbuje nam budować mauzela, właśnie takie malutkie, ale tylko o klęsce. Zwróćmy uwagę, czy w Warszawie istnieje pomnik Sobieskiego, jednego z największych dowódców? Nie. I wielu innych, którzy odnieśli gigantyczne zwycięstwo, za wyjątkiem Piłsudskiego. Naprawdę skupmy się również na tym, na przykład istnieje, mówimy o żołnierzach wyklętych, a czy mówimy o fantastycznym zwycięstwie Brygady Świętokrzyskiej, która przeszła przez pół Europy? Nie. Skupmy się, taka moja propozycja, że więcej uczcimy tych, którzy zginęli, tym, że zwyciężyli, a nie tym, że zginęli.
Tak jest. Pana imię jeszcze?
Stanisław
z Warszawy. Dziękuję panie Stanisławie.
Dziękuję, Bóg zapłać.
No,
to
bitwa pod Rokitną.
To jest oczywiście wszystko prawda, tylko naszym świętym obowiązkiem, również i chrześcijańskim, jest pochować umarłych. I to jest pierwszy obowiązek. W II Rzeczpospolitej czczono oczywiście zwycięstwa. To nie jest tak, że Sobieski nie ma w Warszawie pomnika, bo Sobieski ma w Warszawie aż dwa pomniki. Jeden w Łazienkach i to jeszcze pomnik wzniesiony za Stanisława Augusta Poniatowskiego i drugi w Wilanowie, taki bardziej rodzinny z królową Marysieńką. Ale zanim w II Rzeczpospolitej zaczęto czcić bitwy zwycięskie, to oddano hołd tym, którzy zginęli również w bitwach przegranych, odnajdując ich groby, pielęgnując pamięć o tych grobach i z tych grobów miała być siła również do dalszych zwycięstw. Ale to też nie jest tak, że polityka historyczna właśnie, tu się z panem zgadzam, ma się sprowadzać wyłącznie do rozpamiętywania klęsk, bo nie o to chodzi. Warszawa też powinna doczekać się choćby pomnika roku 1920, czyli największego zwycięstwa, jakie w XX wieku Polska odniosła na polu militarnym i nie tylko, chroniąc siebie i Europę przed zalewem bolszewizmu. O taki pomnik, o łuk zwycięstwa apelują już od dłuższego czasu środowiska patriotyczne, między innymi znany artysta Jan Pietrzak, który w tym celu też powołał specjalną fundację, która ten pomnik ma wznieść. Pamiętać należy również o Brygadzie Świętokrzyskiej. Ja akurat pochodzę z rodziny. Dwaj moi krewni walczyli w Brygadzie Świętokrzyskiej. Jeden przeżył wojnę, zmarł w Kanadzie, kapitan Matla. Drugi niestety dzień przed zakończeniem działań wojennych brygady na Kieletczyźnie zginął i jego grób odnaleźliśmy z rodziną stosunkowo późno, prawie pół wieku po jego śmierci, niedaleko miejscowości Tunel. I Marsz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przez Europę był chwalebny i zwycięski i też wymagał upamiętnienia, ale to jest właśnie kwestia, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, polityki historycznej, która musi być usystematyzowana, musi być zadaniowana, musi być skonkretyzowana, natomiast nie może być tak, że będziemy pamiętać tylko w takim razie o zwycięstwach i wznosić pomniki chwały, kiedy nasi bohaterowie nie są jeszcze odnaleźli. Umarłych grzebać to jeden z obowiązków chrześcijańskich wobec ciała, wobec bliźnich i to jest element naszej kultury łacińskiej, kultury chrześcijańskiej. Od tego wyjdźmy, a potem też przyjdzie czas w okresie prezydentury Andrzeja Dudy będziemy obchodzić również stulecie Bitwy Warszawskiej, więc to też będzie dobra okazja, aby zwycięstwo roku 20 pokazać, żeby pokazać zwycięstwo roku 18, bo przecież mówi się, że Polska nie miała poza powstaniem wielkopolskim zwycięskich powstań. Nieprawda, rok 1918 listopad był swego rodzaju powstaniem, bo to, co wtedy zrobiła Polska Organizacja Wojskowa w całym kraju, tajna organizacja, rozbrajając garnizony niemieckie, austriackie, to było swego rodzaju powstanie i to powstanie zakończone sukcesem. Warto też o tym przypomnieć i o tym opowiadać. Pamiętajmy o zwycięstwach i to prawda, że Europa Zachodnia ma więcej okazji do świętowania zwycięstw niż klęsk, ale to nie zwalnia nas absolutnie z obowiązku pamięci o tych, którzy są bohaterami naszej wolności, a którzy niestety zginęli nie w zwycięskich bitwach, ale zabici zdradziecką metodą katyńską, najczęściej strzałem w tył głowy.
Tak. Jest telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jezus. Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego, panów w studio. Chciałam dorzucić jeszcze coś w związku z tym, co słyszałam. Dzwonił pan Andrzej Wernic. Rzeczywiście to jego telefon jakoś przywołał mi pewną publikację, która się ukazała w zeszłym chyba roku, bo zawsze przed powstaniem warszawskim ukazują się, jeszcze wracając do powstania, bo panowie już o tym mówiliśmy, ale jeszcze chcę powiedzieć o tym, co mnie zbulwersowało, ponieważ pan Andrzej Wernic jako chłopiec mówił tu kiedyś, no był obok tej swojej barykady, o której pisał, i napisano taki artykuł, chyba, nie wiem gdzie się ukazał, ale prawdopodobnie w gazecie tej, o której myślimy, ten mały oszust z Podwala. Chodzi o to, że na Podwalu stoi pod barbakanem ten malutki pomnik malutkiego powstańca z takim wielkim hełmie. Owszem, ten pomnik został zrobiony jeszcze chyba w poprzednim ustroju, ale to chyba nie o to chodzi, żeby, prawda, i tutaj teraz się jakiś wysilił się pseudo chyba naukowiec, który jeszcze powołał panią z Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby powiedziała, czy rzeczywiście to możliwe, że dzieci walczyły, ale właściwie to były przecież tylko zabawy. I do dziś pamiętam, jak niektórzy ludzie byli zbulwersowani, którzy, zresztą są kroniki z powstania, płakałam oglądając właśnie film złożony z kronik, który sobie zresztą kupiłam, ponieważ to jest ten film z Powstanie Warszawskie, ale prawdziwie z kronik. I tam widać było te dzieci. Dlaczego ośmiesza się to, co było, wydaje mi się, oczywiste, i ludzie ci jeszcze żyją. Niech proszę, powinni spytać ci ludzie, tych ludzi, którzy walczyli, a nie panią, historyk wprawdzie, ale która w Muzeum Powstania pracuje, żeby opowiadać, że to były tylko takie zabawy dzieci. Wiemy, jakie to były zabawy. A druga rzecz. Mało się mówi w społeczeństwie, znaczy bardzo mało wiem o historii. Wczoraj koleżanka moja, zresztą doktor historii, oburzała się, że nikt nic nie wie o hołdzie, owszem, o hołdzie pruskim wiedzą, ale o hołdzie ruskim nic. Poza tym Zygmunt III Waza, tam to a propos ich hołdu ruskiego, stoi, prawda, i wiadomo, że jest to król, natomiast niewiele ludzie wiedzą o tym, jak ci królowie, że tak powiem, rządzili, natomiast nazwanie na krakowskim przedmieściu Trzecia Waza na przykład restauracji, to też bulwersuje. Jest takie moda na ośmieszanie historii w taki drobny niby sposób nazywania, jakieś przeinaczania tych nazw, znaczy jak Trzeci Waza król, no to Trzecia Waza. Niby to jest śmieszne, ale to wszystko jakoś bulwersuje ludzi, którzy chcieliby, żeby historia była traktowana poważnie. To tylko tak. Taki dorzuciłam.
Pani Mario, dziękuję, że kamyczek do ogródka.
Z Bogiem, serdeczne dzięki.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy panowie. Jakieś słowo? Tak, pan Tadeusz Płużański.
Chciałbym się odnieść jeszcze do poprzedniego też telefonu, no bo myślę, że rzeczywiście no tak jak mówił Jan Kasprzyk, mamy szereg obowiązków wobec historii, wobec naszych bohaterów, ale takim podstawowym jednak jest, zanim upamiętnimy, wydobyć tych ludzi z ziemi, prawda? Ekshumować. No to jest zresztą kolejność naprawdę logiczna, którą pan minister Kunert teraz po prostu złamał. Prawda? Najpierw upamiętnia, a potem będzie wydobywał.
Lub
to
nie
jest,
będzie.
Lub nie będzie, prawda? No bo tu jest to zagrożenie, prawda? Więc stawiajmy pomniki, ale pomyślmy najpierw i zrealizujmy ten testament, prawda? Nasze obowiązki wobec naszych bohaterów, czyli przede wszystkim ich pohańbione szczątki wyciągnijmy z tej prawda, komunistycznej, z tych komunistycznych dołów, z tej tragicznej ziemi, a potem róbmy następne czynności. I zapewne tutaj nasz słuchacz też ma rację, prawda, żeby upamiętniać również nasze zwycięstwa. Ja powiem tak, odnośnie naszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, oni wygrali tę walkę z komuną, tak czy inaczej, prawda? Bo jak wiadomo, plan miał być inny. Oni mieli zniknąć na zawsze. Nie tylko zamordowani tym strzałem w tył głowy, ale też wymazani z pamięci. To się nie udało. Oni wracają dzisiaj do nas, wracają w takich programach jak dzisiejszy, w piosenkach, nawet młodzieżowej muzyce, prawda? Taki Tadek Polkowski, prawda? Który śpiewa o nich, prawda? Hip-hopuje, rapuje i tak dalej. Ale też te szczątki wracają do nas, prawda? Doczesne i tak czy inaczej oni wszyscy kiedyś zostaną przez nas upamiętnieni. Tylko tutaj potrzebujemy też zielonego światła politycznego, tego dobrego przykładu z góry. To są obowiązki państwa, po prostu, które musi mieć dobrych gospodarzy, żeby właśnie te obowiązki zrealizować. Dlatego tak liczymy na tą dobrą zmianę polityczną, na ludzi, którzy nie będą hołdować komunistycznym zbrodniarzom, tylko upomną się w szerokim tego słowa znaczeniu o naszych patriotów, o naszych bohaterów.
A Polska potrzebuje, jeszcze raz powtórzmy to, takiego nowego otwarcia w myśleniu o swojej historii. Fakt, że 26 lat czekają szczątki naszych bohaterów na ekshumację. 26 lat podobno wolnej Polski. To jest rzecz zupełnie, zupełnie niewyobrażalna. Ale też trzeba pamiętać, że to nowe myślenie o historii to musi być połączenie wysiłków państwa, połączenie wysiłków szkoły, organizacji pozarządowych, które muszą też mieć poczucie, że nie zastępują państwa, nie wyręczają państwa, a co więcej, często działają tak, jakby działały wbrew państwu i to już jest przerażające, ale połączenie właśnie wysiłków państwa, szkoły, organizacji pozarządowych, oczywiście ogromna rola też wychowawcza kościoła i wreszcie rodziny, bo tutaj powinna być tak naprawdę ta podstawowa wiedza historyczna i wychowawcza dawana. No, zarówno ja, jak i Tadeusz Płużański wywodzimy się z rodzin, czy nam było łatwiej, tak? Bo mój ojciec jako żołnierz Armii Krajowej, gorąco go zresztą pozdrawiam, i więzień obozów koncentracyjnych mi tę wiedzę i umiłowanie ojczyzny razem z mamą wpajali i mnie było po prostu łatwiej. Tadeuszowi Płużańskiemu też było łatwiej, jest synem jednego z bohaterów naszej wolności, jednego z najbliższych współpracowników rotmistrza Pileckiego. Innym jest może troszkę trudniej i w tym momencie rola ogromna szkoły, rola właśnie ogromna państwa, która musi ukształtować nowego obywatela, który... Tu przywołam takie zdanie, które kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, kiedyś wypowiedział, że najbardziej tragicznymi narodami są te, którym postawiono za ideał li tylko dążenia i cele materialne. Jeżeli skupimy się tylko na celach materialnych, jeżeli skupimy się tylko na chlebie i igrzyskach, na ciepłej wodzie w kranie, na pendolino jeżdżącym szybko i bezpiecznie, na takich przyziemnych rzeczach, a zapomnimy o wartościach, to wtedy tych przyziemnych rzeczy też nie zakosztujemy w sposób taki, jak kosztować winniśmy. Nie zakosztujemy poczucia wspólnoty. I tu raz jeszcze powtórzę. Druga Rzeczpospolita pamiętała o historii i również wybudowała Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy po blisko półtora wiekowej niewoli. Druga Rzeczpospolita scaliła w jeden organizm państwowy obszar trzech zaborów, różniących się gospodarczo, mentalnie, politycznie i tak dalej, i tak dalej. My po 26 latach wolności dopiero odnajdujemy groby naszych bohaterów. Musimy te sprawy uporządkować na nowo i pora na nowe otwarcie. Polska potrzebuje nowego otwarcia z zakorzenieniem i nadrobienia tych 70 blisko lat, kiedy o historii, o tradycji nie można było mówić w PRL-u, nie można było do tej tradycji niepodległościowej nawiązywać, a niechętnie nawiązywało się w okresie III Rzeczpospolitej, no bo przecież, jak napisał swego czasu Donald Tusk, polskość to nienormalność.
No i właśnie pytam się, czy wystarczy też tylu, może złe pytanie, czy tylu będzie ludzi, specjalistów, którzy umieją to podźwignąć, prawda? Podnieść to. Myślę, że tak, takie pytanie retoryczne, że mamy nowe pokolenia, bo te starsze nas uczą, a młode pokazują, że są w stanie, bo co, ten wykwit, mnie to bardzo zawsze podnosi, tak na jakimś takim poczuciu też takiej honoru, ale dodaje też takiej odwagi, że ludzie młodzi, prawda? Wydaje się, że jakby taki nawet do patriotyzmu, nawet te koszulki patriotyczne, te filmy,
oprawy stadionowe,
oprawy i tak dalej, że jednak ta mentalność lemingów jest już odrzucona, znudzona jest.
Czy nie jest odrzucona, niestety leminizacja istnieje i nie bez powodu część osób złośliwie nazywa niektóre obszary Warszawy, patrząc na wyniki głosowań, Lemingradem. Jako warszawiakowi jest mi z tego powodu niezwykle wstyd i przykro, ale też robię wszystko, żeby Lemingrad przestał być Lemingradem. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, u młodych ludzi pojawiło się to, co z kolei bardzo zaniepokoiło tych, którzy walczyli o rząd dusz przez blisko 20 lat. To znaczy, wydaje mi się, że Gazeta Wyborcza, środowisko, które przez lata próbowało relatywizować historię, przegrało młode pokolenie. Młode pokolenie zupełnie poszło inną drogą, odnajdując się i zakorzeniając w tych wartościach, które tworzyły w XX wieku legiony, wojnę polsko-bolszewicką, etos żołnierzy Armii Krajowej i wreszcie etos żołnierzy niezłomnych, do których najchętniej młodzi ludzie się teraz odwołują. Choć nie tylko, pani tu wspomniała o hołdzie ruskim. Ja z wielką przyjemnością oglądałem niedawno młodego człowieka w koszulce właśnie z reprodukcją obrazu Jana Matejki, który rzadko jest pokazywany i jest zupełnie nieznany, hołd ruski. Ale czynią to właśnie młodzi ludzie. Nie dalej jak przedwczoraj zagadnął mnie mój taki znajomy z podwórka sąsiad, młody człowiek, żebym pamiętał, że oni 1 sierpnia nie będą wprawdzie na Powązkach, ale na Ochocie, gdzie mieszkam, od paru lat o godzinie 17 odpalają takie flary ogniowe, aby uczcić pamięć żołnierzy Powstania Warszawskiego. Nikt tym młodym ludziom tego nie każe robić. Oni to robią dlatego, że mają poczucie, czy identyfikują się z tym etosem. I pod tym względem na szczęście starania różnych wielkich tego świata, wielkich oczywiście w cudzysłowie, aby patriotyzm równał się w pojęciu ogółu nacjonalizm, że służba ojczyźnie to tylko kasa misiu kasa, jak to w nagraniach wychodziło, nie powiodły się. Młodzi ludzie chcą nowej Polski, i miejmy nadzieję, że ta wiosna Polaków tegoroczna, trwająca miejmy nadzieję cały rok aż do jesieni, da efekt taki, że młodzi ludzie również się w niej odnajdą z takim zapałem i z takimi chęciami, jak upamiętniają również postaci historyczne.
Wydaje mi się, że nawet Platforma Obywatelska w pewnym momencie zobaczyła, że warto się odwołać do tego mitu żołnierzy wyklętych niezłomnych. To była na przykład nominacja rotmistrza Pileckiego na stopień pułkownika. To jest właśnie zajęcie się przez pana Komorowskiego i Kunerta sprawami Łączki, tylko oni robią to na swój sposób. No, jak sądzę, robią to nieszczerze, bo właśnie starają się w pewnym sensie zawłaszczyć tę ideę, prawda, i ograniczyć ją. Właśnie robiąc jakieś, prawda, skromne upamiętnienia, na przykład na Łączce, prawda, żeby nic większego tam nigdy nie mogło powstać, ale to, o czym mówił Jan Kasprzyk, to jest sprawa kluczowa, prawda? Następne pokolenia Polaków teraz przejmują ster. No? I to jest już pokolenie, które się nie wychowały w PRL-u, które nie są skażone komunizmem, tylko dla nich żołnierz wyklęty, niezłomny to jest bohater. To jest ktoś, do którego się warto odwoływać, a my tylko możemy pomóc tej sprawie, czyli to, co powinno nam przyświecać jak najbardziej, prawda? To jest sprawienie, żeby patriotyzm był trendy, prawda? Żeby zaszczepić wśród młodzieży modę na patriotyzm. I to się dzieje.
To co polskie.
I dzięki temu Polska nie zginie, dzięki temu ona będzie budowana na
to takie
naszych
zdania
polskich
już
wartości.
Podsumowujące, ale jeszcze telefon jeden mamy, jest z nami pan z Krakowa, tak?
Tak.
Proszę bardzo.
Mówi Zbigniew z Krakowa.
Witamy.
Słucham z wielkim zainteresowaniem i tej audycji i chcę tylko jeszcze przypomnieć, może o tym była mowa. Pan Kunert dał się nam znakomicie poznać z pomnikiem, który na zlecenie wtedy marszałka Sejmu pana Komorowskiego zbudował w Osowie, co po prostu spowodował skandal na dobrą sprawę tą inicjatywą i uzasadniając o tym, że znaleziono tam jakiś krzyżyk prawosławny i to był główny powód, dla którego zbudowano ten obrzydliwy, agresywny pomnik. Ale tutaj przy tej okazji jeszcze powiem, że profesor Szwagrzyk działa w Krakowie w tej chwili i zostały dzisiaj odkryte szczątki dwóch oficerów, którzy byli straceni w więzieniu przy Montelupis. No i to dzisiaj było pokazywane w końcu krakowski, czyli Kraków też będzie miała swoją łączkę, co prawda, że nie tak dosłownie rozumiem, ale traktuję to hasło łączka w tej chwili jako symbol
oczywiście
polskiej akcji.
Panie Zbigniewie, no też szukamy pozwięciała majora Ognia, prawda?
Tak.
Też gdzieś
tak
tam w Krakowie zaginęło, mówiło się, że został oddany do badań medycznych.
Kuzyn mojego ojca był właśnie w oddziałach partyzanckich w Świętokrzyskim. Był schwytany przez UB po wojnie i został stracony nie wiadomo gdzie. Prawda, tylko z tego, co przynajmniej taka legenda rodzinna była, że przysłali do domu po prostu zwój odzieży pokrwawionej, a nie przysłali żadnego pisma potwierdzającego, że właśnie zmarł. Więc to byli kaci, którzy byli wręcz jeszcze do tego cyniczni i niezwykle perfidni.
Tak.
Więc dziękujemy. To jest bardzo ważny problem, ale pan Kunercie już od na samym początku swojej tej działalności
no, oczywiście,
w 1910 roku, w 2010 roku, on się już zdeklarował, obnażył i kompromituje się nadal. To chciałem właśnie przedstawić i kłaniam się nisko jeszcze
za
obu panów, którzy tą akcję bardzo tak pięknie przeprowadzają.
A razem z panem Komorowskim trzeba dodać, rzeczywiście pan Kunert rozpoczął swoje rządy w ten sposób. Teraz niechlubnie te rządy kończą pan Komorowski właśnie z
Stauffenbergiem,
a Kunert Panteonikiem. Ale tu jest jeszcze jeden ważny element, oprócz tego wychowania przede wszystkim, o którym mówiliśmy, żeby wychowywać polską młodzież, szalenie ważna jest rola mediów, prawda? I cieszmy się, że mamy takie miejsce, gdzie możemy o tym porozmawiać, bo niestety media głównego wścieku, mętnego nurtu o takich sprawach nie informują. Nie informują o tym, co się naprawdę dzieje na łączce. Nie mówią o tym, co dzisiaj profesor Szwagrzyk osiągnął w Krakowie. To są tematy nieciekawe, ponieważ dla nich, prawda? Ponieważ obnażają prawdziwy charakter komunistycznego systemu, który trwa przez właśnie następne pokolenia, przez te resortowe dzieci, które dzisiaj, prawda, okopane bronią życiorysów swoich rodziców, często zbrodniarzy komunistycznych, ale własnego stanu posiadania, który osiągnęli, prawda, bo mieli łatwiejszy start w życie, nie taki jak dzieci żołnierzy wyklętych. I oczywiście te media nie będą o tym informowały, dlatego tym bardziej wzrasta nasza rola i rola takich mediów, w których możemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami, prawda, i dokonaniami, że są media polskie, które mówią prawdę. Mam nadzieję, że te media kiedyś też staną się dominujące w kraju, że po prostu tylko takie media będą, nie służące obcym, nie służące, prawda, dawnym komunistycznym układom, tylko służące Polakom i tej zmianie, którą niesie z sobą i prezydent Duda i miejmy nadzieję przyszły rząd.
No, w dzisiejszych czasach media są, to powiem rzecz oczywistą, tak, nośnikiem idei lub antyidei. Na szczęście możemy spotykać się w studio Radia Maria, wcześniej Telewizji Trwam. To zresztą też najlepszy dowód na to, dlaczego tak długo nie chciano Telewizji Trwam wpuścić na multiplex, aby była bardziej dostępna. No właśnie dlatego, że tu można swobodnie i prawdziwie o ideach ważnych dla Polaków mówić. I to też jest kwestia jakby kształtowania później polityki historycznej. Media muszą być w nią włączone. Te media, nazwijmy to publiczne, tak? Media, które utrzymywane są z podatków obywateli.
Musimy wrócić do tej misji.
Do tej misji, właśnie. Do misyjności mediów publicznych.
Misja to jest budowa na wartościach przecież.
Oczywiście, a nie na antywartościach i tylko komercji. Przypomina mi się przy okazji, kiedy rozmawiamy zawsze o polityce historycznej, takie zdanie, które Józef Piłsudski sformułował, mianowicie, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, staje się zbiorowiskiem ludzi, którzy czasowo tylko zajmują dane terytorium. I to jest wtedy koniec takiej społeczności. Polska przetrwała przez okres zaborów właśnie dlatego, że nie straciła pamięci, że miała te punkty odniesienia do pierwszej Rzeczpospolitej, która przetrwała w muzyce, przetrwała w odniesieniach powieściowych, przetrwała w Sienkiewiczu, przetrwała w poezji Mickiewicza, Słowackiego i tak dalej. Że był ten punkt odniesienia do wolnej Polski przed rozbiorami, dlatego naród przetrwał. Dlatego przetrwaliśmy w czasie II wojny światowej, że był ten punkt odniesienia i pamięć, nie straciliśmy pamięci o dokonaniach II Rzeczpospolitej, o dokonaniach pokolenia legionowego i teraz nie przestaniemy być narodem, jeżeli nie stracimy pamięci o żołnierzach niezłomnych i o tych, którzy są bohaterami naszej wolności.
Właśnie już podsumowując ostatni akcent, czyli uprzytomnijmy naszym słuchaczom, no Polakom, taką sprawę, jeśli chodzi o Łączkę. Popatrzmy, jeszcze ileś tam ciał, chyba około 100 prawdopodobnie, tak?
Tak, około setka.
Nie jest wydobytych. A tu jest projekt taki obecnego prezydenta i pana ministra Kunerta, żeby zrobić coś małego z nazwiskami wyrytymi, a reszta dalej na wieki wieków pozostaną już w ziemi.
No właśnie, a jeszcze dołóżmy nazwiska
Gdzie te kości obecne zebrane, gdzie mają być położone?
No właśnie, to jest też pytanie, bo...
Bo idzie 1 listopada i na przykład część rodzin będzie rozbita, będzie płakała, no nie mamy naszych, nie wiemy gdzie są. Część będzie szczęśliwa, bo akurat się udało, że byli wydobyci, bo byli na ścieżce albo na śmietniku,
no
prawda?
Drodzy Państwo, no problem jest poważny, ponieważ teraz pan minister Kunert, ponieważ wszystko robi na odwrót, na drugiej strony, no spotyka się z kolejnym pytaniem, czy chować w tym panteoniku wszystkich do tej pory wydobytych, czy tylko tych zidentyfikowanych. Bo jeżeli zostaną tam pochowani, prawda, jako NN wszyscy, czyli 200 żołnierzy do tej pory ekshumowanych, to niestety istnieje zagrożenie, że właśnie tam się znajdą też ci zbrodniarze ukraińscy, niemieccy, czy pospolici przestępcy, te wampiry, prawda, o których mówimy. Ale to wszystko wynika z tego, że pan Kunert odwrócił całą logikę...
Jak oddzielić? Bo tych wampirów, jak zbadać, kto jest wampirem, musiałby gdzieś rodziny szukać. Prawda?
No właśnie, ale w tej chwili tylko 40 szczątków na 200 zostało zidentyfikowanych. Prawda? No i pytanie, czy chować tylko tych tylko 40,
czy prowadzić dalej,
czy te 200...
Najlepiej wstrzymać ten proces budowy.
Najlepiej wstrzymać w ogóle budowę
i kontynuować pracę identyfikacyjną.
I dać decyzję nowym władzom, nowemu prezydentowi. Niech on to sobie określi nowemu ministrowi.
Oni
temu,
to
bo...
zrobią na pewno godnie. Nie,
a
nie,
jak to, jak
nie
temu
pod
zapobiec?
Publiczkę, nie
jak
pod, temu... nie pod prawda, sondaże tak. I punkty wyborcze. No, musimy wszyscy protestować, drodzy Państwo. Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie jest po naszej stronie. Tak jak mówiłem, prawda, była dzisiaj konferencja prasowa i apel pana posła Pięty i Czartoryskiego z PiS-u, żeby...
Apel sam jest, wiadomo, jest apelem.
No właśnie, może tak.
Jakie formy? Podpisy gdzieś zbieracie jeszcze?
Podpisy też zbieramy. Zapraszam oczywiście na stronę www.fundacjalaczkabezpolskichznaków.pl
i Laczka.
Fundacja Laczka pisana razem.pl. Tam się wszystkiego Państwo dowiedzą. No, potrzebne jest szeroka mobilizacja Polaków. Takie pospolite ruszenie przeciwko
arogancji
i chucpie obecnej władzy, bo naprawdę nie teraz mogą bardzo, bardzo zaszkodzić, a my będziemy mieli potem problem, co z tym wszystkim zrobić.
Tak. Walka o dobre imię i pamięć o synach polskiej ziemi to temat naszych rozmów, które kończymy. Jan Józef Kasprzyk, historyk, prezes Związku Piłsudczyków, Tadeusz Płużański, publicysta, prezes Fundacji Łączka. Dziękujemy. Ostatnie słowo należy, czy nie, nie do skaza, do gościa jako do pozdrowienia, prawda? Mi się już skojarzyło z tym ostatnie słowo, prawda? Przed wyrokiem.
Serdecznie.
Bo mówimy o tych sprawach bardzo trudnych, bolesnych. Dziękujemy wam za...
Serdecznie dziękujemy Ojcu za prowadzenie Radiu Maryja, za możliwość swobodnej, patriotycznej dyskusji. A ja oczywiście, Tadeusz Płużański, namawiam państwa do śledzenia spraw związanych z Łączką i wsparcia naszej sprawy, wsparcia rodzin łączkowych, bo ci ludzie naprawdę zasługują na dużo więcej niż jest w stanie teraz zaoferować obecna platformerska władza.
A ja jeszcze raz powtórzę tę maksymę Piłsudskiego, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, a staje się tylko zbiorowiskiem ludzi, który zamieszkuje dane terytorium. Bądźmy narodem, a nie tylko zbiorowiskiem ludzi, który mieszka na danym terytorium, również dołączając się do tych podziękowań dla ojców, dla Radia Maryja, dla Telewizji Trwam, że tu właśnie możemy o tych sprawach swobodnie i jasno mówić i miejmy nadzieję, że apele, o których tutaj Tadeusz Płużański też mówił, przyniosą skutek i w przypadku Łączki doczekamy się godnego ich wielkiego heroizmu, upamiętnienia naszych bohaterów.
Dziękuję bardzo. A kończymy z wykonaniem Żołnierze Wyklęci. Śpiewa Tadek, więc to, o czym panowie mówili, to jest taki rapujący piosenkarz patriotyczny, narodowy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco i wszystkim naszym słuchaczom, telewizom. Dziękujemy za rozmowy, za pytania, które ubogaciły również naszą audycję.